Serdecznie powitać w imieniu Polska.com, Gazetki w Nas i Nady Osiedla w osobie Karola Ważnego. Nazywam się Małgorzata Biednat. Witam Państwa ponownie na drugiej naszej debacie poselskiej, tym razem z kandydatami na radnych miasta Gdańska. Chciałam tylko przypomnieć, że naszą akcję prowadzimy z ramienia ogólnopolskiej, już kilkuletniej akcji Nasz Głos, Nasz Wybór, zachęcającej do udziału w wyborach w ogóle, a tym razem szczególnie w wyborach samorządowych, tak dla nas tutaj lokalnie ważne. Poproszę teraz Karola o przedstawienie naszych gości.
Przepraszam, może od razu, bo tutaj nie udało mi się zaktualizować tego slajdu, ponieważ jeszcze tutaj małe przetasowania wśród kandydatów nastąpiły, także może po prostu na podstawie tabliczek przedstawię wszystkich zaproszonych gości. Pan Jakub Albi, pani Małgorzata Piel. Tak, komitety zaraz przedstawię, bo te imienne slajdy są zaktualizowane. Pan Stanisław Cora, pani Julia Lewandowska, pani Barbara Meyer, pani Bożena Bożyńska, pan Jacek Teodorczyk, pani Halina Tyszko i pan Stanisław Warszawski. Dobrze, teraz przejdziemy do części, w której każdy z kandydatów będzie miał minutę na przedstawienie swojej osoby. Najpierw tylko może jeszcze powiemy dokładnie, kto jaki komitet reprezentuje, bo to jest na pewno dla Państwa najbardziej istotne. Pan Jakub Wojciech Albin, wiek 20 lat, Komitet Wyborczy Wyborców Przyszłość dla Gdańska.
Dzień dobry Państwu. Reprezentuję Komitet Przyszłość, Komitet Wyborczy Wyborców Przyszłość dla Gdańska. Sam jestem studentem Uniwersytetu Gdańskiego, co sprawia, że codziennie poruszam się po Gdańsku i odczuwam w związku z tym pewne niedociągłości miasta. I dlatego kandyduję, znam problemy i chciałbym je rozwiązać dla Gdańska. No szczególnie stawiam na problemy młodzieży, ponieważ tam mam 20 lat i głównie chciałbym na nich się skupić. Dziękuję.
Tak, drugą kandydatką jest znana Państwu z pewnością pani Małgorzata Chmiel, Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, wiek 57 lat.
Brawo, panie Karol, pan ma szczęście, że pana lubię i panu wszystko wybaczę. Zwłaszcza teraz przed wyborami nie mam wyjścia. Dziękuję bardzo.
Proszę Państwa, kandyduję z Platformy Obywatelskiej, nazywam się Małgorzata Chmiel. Znają mnie Państwo od wielu lat. Znacie mnie od wielu lat, mogliście oceniać moją pracę. Często pisywałam artykuły sprawozdawcze w gazetce u nas, na portalach obu internetowych. Dzisiaj chciałabym właściwie Państwu podziękować najbardziej. Najbardziej podziękować za te 4 lata ostatnie i za te kilka lat poprzednich. Rozmawiałam zawsze z Państwem merytorycznie, nie patrząc na poglądy polityczne, bo na poziomie dzielnicy, w ogóle miasta, to nie powinno mieć znaczenia moim zdaniem. Żeby, takie moje hasło, żeby pomóc, trzeba umieć pomagać. Staram się realizować i zaangażowałam całą swoją wiedzę zawodową w to, żeby Państwu pomóc. W związku z tym pomagam głównie w sprawach, na których trochę się znam jako architekt, to znaczy planowania przestrzennego, gospodarki gruntami, inwestycje również drogowe, mieszkalnictwo, umowy
najmu. Pani Małgosiu, jeszcze będzie czas, żeby troszkę szerzej opowiedzieć, a teraz tak chciałbym prosić o w miarę zwięzłą wypowiedź.
No to muszę powiedzieć Państwu, że z przyjemnością uczestniczę we wszystkich imprezach tutaj osowskich. Na każdej osowiadzie bywam, współpracuję chyba z sukcesem, tak mam nadzieję, z Radą Dzielnicy Osowy. Dzisiaj chciałabym prosić o poparcie. Jest dużo spraw, które rozpoczęłam, chciałabym z Państwem je zakończyć i chciałabym kontynuować pracę Rady, którą znam, którą lubię. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo. Kolejnym kandydatem jest również znany Państwu z poprzedniej debaty pan Stanisław Wincenty Cora, Komitet Wyborczy Wyborców Stanisława Cory, czas na zmiany, wiek 62 lata. Ja przepraszam, że o tym wieku mówię, ale...
Nie, pan może mówić.
Tylko może po prostu wytłumaczę dlaczego, bo na stronie PKW po prostu tylko takie dane na temat wszystkich kandydatów są ujawnione i dlatego jakby chcielibyśmy Państwu taką pełną informację na temat kandydatów, która jest dostępna publicznie przedstawić. Proszę bardzo.
Dobry wieczór, panie Stanisław Cora, mieszkaniec Oliwy, nauczyciel akademicki, prawnik z wykształcenia. Pewnie menadżer także, bo byłem i przez wiele lat, mogę powiedzieć tak, prezesem Portu Gdańskiego, restrukturyzowałem przedsiębiorstwa państwowe z czasów, kiedy świętej pamięci Maciej Kłaczyński to miał w swoich zadaniach resortowych. Kandyduję z własnego komitetu. Będzie okazja, to chciałbym Państwu zaprezentować to, co postrzegam jako niezbędne do zmiany w dzielnicy Osowa czy w naszym okręgu. Myślę, że to będą takie propozycje, które mają na celu spełnić jeden postulat. Mają poprawić naszą codzienność. O takiej istocie rzeczy. Chodzi i tak pojmuje funkcję radnego. Radny to jest ktoś, kto musi być w kontakcie z nami wszystkimi, kto ma być tym przekaźnikiem do góry naszych dążeń, aspiracji i oczekiwań i powinien artykułować to, co jest naszymi tutaj na dole dążeniami i pragnieniami. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo. Kolejną osobą, której niestety dzisiaj wśród nas nie ma, jest pan Olaf Aleksander Tramowicz, Komitet Wyborczy Wyborców, Bezpartyjne Forum Społeczne. Chciałem po prostu przypomnieć, że również taki komitet w tegorocznych wyborach startuje. Następną osobą, która zaszczyciła nas swoją obecnością, jest pani Julia Karolina Lewandowska, Komitet Wyborczy Wyborców, Mobilny Gdańsk, wiek 26 lat. Proszę bardzo.
Dzień dobry Państwu. Jestem rodowitą oliwianką, całe życie kształciłam się również w Oliwie. Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Mam doświadczenie w pracy z ludźmi. Obecnie kontynuuję edukację na trzecim stopniu z zakresu prawa pracy. Startuję z Komitetu Wyborczego Wyborców Mobilny Gdańsk. Dlaczego Mobilny Gdańsk? Ponieważ przede wszystkim zależy nam na tym, żeby gdańszczanie byli mobilni.
Dziękuję bardzo. Kolejną kandydatką jest pani Barbara Małgorzata Majer, Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej, wiek 63 lata. Bardzo proszę.
Dziękuję. Ja chciałabym powiedzieć, że rzeczywiście lista jest Sojuszu Lewicy Demokratycznej, ale na tej liście jest SDPL, Partia Zielonych, Partia Kobiet, Krajowa Partia Emerytów i Rencistów, czyli Idziemy. Dużym takim, tak, w związku z powyższym, to jest dużo bezpartyjnych, może tak, no na 10 osób, ale są 3 osoby bezpartyjne, więc można powiedzieć, że to jest dość sporo osób, jeżeli na liście jest 4 osoby bezpartyjne. Proszę Państwa, no cóż, z zawodu jestem bibliotekarzem, właściwie oliwianie i osowianie mnie znają i żabianki znają mnie właściwie z tej pracy. Kiedyś na Żabiance organizowałam tą bibliotekę, która jest na Wejhera, ale tak naprawdę jestem związana z biblioteką w Oliwie. Tam niemalże przepracowałam z dużymi przerwami i prawie całe życie, a to dlatego, że odchodziłam parę razy z kultury, żeby zarządzać tą kulturą i potem wracałam znowu do biblioteki. Na sprawach samorządowych się znam, ponieważ byłam radną miasta Gdańska, więc moje doświadczenie jest dość dobre i to właśnie, jeżeli chodzi o kulturę, edukację, no i oczywiście gospodarkę komunalną, dlatego, że zawsze współpracowałam i dalej pracuję, ja jestem urodzonym społecznikiem, widocznie żyć bez ludzi nie mogę, zawsze pomagam niepełnosprawnym i tym najsłabszym, którzy potrzebują pomocy, bo ja zawsze mówię, dobrze wykształcony i bogaty sobie poradzi, gorzej z mieszkańcami takimi troszeczkę potrzebującymi pomocy. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo. Kolejnym kandydatkiem, kolejną kandydatką jest pani Bożena Antonina Pożyńska, Komitet Wyborczy Wyborców Solidarny Gdańsk, wiek 66 lat. Proszę o głos.
Szarka, którą tutaj mam, była artystką, śpiewaczką. Obecnie jestem pedagogiem w Akademii Muzycznej Gdańskiej w Bydgoszczy. Urodziłam się na Litwie, ale wychowałam się w Gdańsku od 1953 roku i wykształciłam się, bo Gdańsk był moją bazą jedyną. Zdobywałam nagrody międzynarodowe dla kraju i sławiłam Gdańsk poza granicami kraju jako gdańszczanka, prawda? Także wszyscy zawsze mówili, o Gdańsk, Gdańsk, a gdzie to? No to w każdym razie rozsławiałam ten nasz ukochany Gdańsk. Kocham Gdańsk bardzo. Jestem bardzo przywiązana i energię, która mi jeszcze została, chciałabym poświęcić, no bo wiadomo, już mając 66 lat, jak pan wspomniał, już artystką, no troszkę, gdybym była czynną artystką, bym się obraziła, ale w tej chwili się nie obrażam na swój wiek, bo mam jeszcze energię i chcę ją wykorzystać właśnie dla dobra ludzi, dla dobra miasta, które kocham, dla jego wizerunku, żeby go usprawnić, upiększyć, żeby ludzie byli szczęśliwi, prawda, żeby nie mieli mniej trosku, bo wiadomo, żeby śpiewali, prawda, moim marzeniem jest, żeby rozśpiewać cały Gdańsk, bo człowiek, który jest szczęśliwy, to śpiewa na serce otwarte dla ludzi. Swoim doświadczeniem chcę służyć właśnie ludziom miastu i dlatego chcę zostać radną. Proszę, głosujcie na mnie, bo mogłabym dużo zrobić jako radna. Potem, jeśli Państwo będziecie mieli do mnie jakieś pytania, to wszystko odpowiem. No cóż jeszcze?
Ja przepraszam bardzo, ale mamy tylko minutkę na odpowiedź.
Dobrze, dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo. Kolejnym kandydatem tym razem jest pan Jacek Włodzimierz Teodorczyk, również obecny radny, także z pewnością Państwu znany. Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, wiek 63 lata. Proszę bardzo.
Dzień dobry Państwu. Dziękuję Karolowi za piękne przedstawienie. Czyli jestem równolatkiem Barbary Meyer, z tego wynika, z czego się cieszę. A jeżeli po prawej stronie tutaj siedząca pani profesor Pożyńska jest zbyt skromna, to muszę powiedzieć, że absolutnie wiek tutaj nie ma wpływu na jej piękny głos. Wielokrotnie słuchałem jej pieśni i naprawdę warto, bo to jest naprawdę duże przeżycie. Także panie profesor, nic się nie zmienia w głosu, absolutnie. No właśnie, to już więc właśnie. Więc króciusieńko tylko przedstawił mnie Karol Ważny. Jestem radnym z Klubu Prawa i Sprawiedliwości, aczkolwiek tak jak już nawet Gosia tu Chmiel wspominała na początku, że w Radzie Miasta Gdańsk staram się przede wszystkim merytorycznie pracować i współpracować. Systematycznie dyżuruję w Radzie Osiedla na ulicy Balcerskiego i współpracuję z tąże Radą i wiele inicjatyw, tu troszkę swoją przywiozłem, ale nie będę po kolei Państwu powiadał, w każdym razie dzielnica Osowa jest to dzielnica, w sprawie której napisałem najwięcej interpelacji. Zaczynając od ulicy Spacerowej, a kończąc ostatnio na Jeziorze Wysockim. W każdym razie współpraca jest bardzo duża. Wspólnie z panem Maciejem Przybylskim żeśmy starali się przedłużyć ulicę Parcerskiego do willi Osobianki, kładąc na razie tam płyty, tylko powodując położenie osobiście, nie osobiście kładliśmy, ale w każdym razie przeróżne sytuacje, w których się zwrócono do mnie, zawsze znalazły u mnie szerokie poparcie i to głównie w postaci interpelacji do pana prezydenta. Szereg udany. Tyle mogę o sobie powiedzieć, w domyśle można powiedzieć, żebym bardzo też chciał, żeby ktoś na mnie zagłosował, tylko tyle. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo. Kolejną kandydatką jest pani Halina Tyszko. Komitet Wyborczy Wyborców Praca dla Polski, wiek 52 lat. Bardzo proszę o głos.
Serdecznie państwa witam. Nazywam się Halina Tyszko. Urodziłam się w Gdańsku. Obecnie mieszkam w Osobie. Reprezentuję Komitet Wyborców Praca dla Polski. Jest to ruch, który wychodzi naprzeciw potrzebom polskiej inteligencji, pracownikom służby zdrowia, nauczycielom, przedsiębiorcom, rzemieślnikom, kupcom, po prostu wszystkim obywatelom, bo to jest ruch, proszę państwa, obywatelski. Jako przyszła kandydatka na radną miasta będę reprezentowała takie dzielnice jak Osoba, moje miejsce, moje osiedle, dalej Oliwa, Żabianka, Tysiąclecie, prawda, Bejhera, no i tutaj w pobliżu. Co będę dla państwa i jaki program przedstawiam i o co będę walczyła, to w następnym etapie przedstawię. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo. I ostatnim kandydatem, który zaszczycił nas swoją obecnością, jest pan Stanisław Warszawski, Komitet Wyborczy Wyborców Nowy Gdańsk, wiek 45 lat. Bardzo proszę.
Dobry wieczór państwu. Jestem mieszkańcem Osoby od 17 lat. Mieszkam od 67 roku w sumie w Gdańsku na roku Bejhera. No to jest bardzo dużo i bardzo mało, żeby się skupić jako tak programowo. Kandyduję z Komitetu Nowy Gdańsk, czyli jakby sama w definicji wszystko nowe, ludzi generalnie jakoś tak nie jest spowiązany z polityką. Generalnie jakieś założenia to przede wszystkim wspieranie ludzi młodych, przesłuchanie jakichś boisk, infrastruktury sportowej, a resztę to powiedzmy w naszej części dyskusji, jak ktoś tam wyjaśni, zadał panią posłuchaj, co chce powiedzieć. Stres. Straszny. Pierwsze moje publiczne wystąpienie.
W takim razie dziękujemy serdecznie za pierwsze wystąpienie. Bardzo serdecznie dziękujemy. Proszę państwa, w ramach naszej akcji przygotowaliśmy diagnozę problemów lokalnych. Tydzień temu na wyborcie z kandydatami na prezydenta miasta omawialiśmy bardzo szczegółowo. Myślimy, że większość z państwa jest już zapoznana z tą diagnozą. Jeżeli nie, to odsyłamy do specjalnego serwisu wybory.osoba.com. Tam państwo możecie się zapoznać z tym, co przygotowaliśmy. W ramach też tej diagnozy była możliwość zagłosowania w ankiecie na temat tego, co nas najbardziej w osobie boli. I właśnie w tej chwili Paweł Ważny przedstawi państwu wyniki tej ankiety.
Ten poprzedni slajd był trochę nieaktualny, był z zeszłego tygodnia, natomiast nieaktualny dlatego, ponieważ jeszcze około 50 głosów od zeszłego tygodnia przybyło. Natomiast jakby liter tutaj naszego rankingu jest ten sam. Cały czas jakby najważniejszym problemem dla osobian wynikającym z tej ankiety są korki na ulicy Spacerowej. 119 głosów na 265 oddanych zostało właśnie na ten problem. Kolejne miejsca to brak utwardzonych ulic na osiedlu, 40 głosów. Następnie przepełnione szkoły i przedszkola, brak żłobków, to jest 27 głosów. Brak punktualnej, szybkiej komunikacji miejskiej, 22 głosy. I na kolejnych miejscach brak infrastruktury sportowej, 16. No było też kilka innych głosów, ale tutaj one były pojedyncze, także nie chciałbym ich tam jakoś szczegółowo omawiać, to było 13. Natomiast brak ośrodków kultury, kin, teatrów, również 12 głosów zebrał. Brak deptaków, parków, niezagospodarowany las czy jezioro, 9 głosów. Na Następnie, żeby się nie powiedzieć, brak specjalistycznej opieki medycznej przychodni, a także 8 głosów i zaśmiecone skwery, ulice, brak pojemników do segregacji odpadów, również 3 głosy, czyli jakby najmniej istotne, aczkolwiek no, przypominam, że żeśmy tutaj wybrali te 10 najważniejszych problemów, także no, też nie jest to problem zupełnie marginalny. Także korki na spacerowej cały czas.
Oczywiście musimy dodać, że każdy, kto głosował, był zmuszony wybrać jeden tylko problem, który według niego jest największą bolączką. Pewnie gdyby Osowianie mieli możliwość wybrania kilku problemów, pewnie wyniki byłyby nieco inne. Tutaj byli ludzie po prostu zmuszeni do tego, żeby dokonać tego wyboru. Teraz poprosimy naszych kandydatów o ustosunkowanie się do tej diagnozy, to znaczy pytamy Państwa, może się Państwo z czym zgadzacie z tą ankietą, zaraz się przekonamy, który z problemów tych przedstawionych, a może Państwo widzicie jakiś zupełnie inny problem, którego nie mieliśmy, dla osoby jest najważniejszy, jego rozwiązanie jest najważniejsze. I oczywiście można nie jeden, ale nawet do 3 problemów poszerzyć tę listę. Także bardzo prosimy o Państwa wypowiedź. Prosimy, aby wypowiedź trwała około 4 minut.
No fajnie, napisz sobie, dobrze. Oczywiście ulica Spacerowa. Każdy już może z młodszych mieszkańców nie pamięta, jak ta Spacerowa jeszcze niedawno wyglądała. Ja pamiętam, że wówczas byłam w Radzie Miasta i po śmierci koleżanki, dzieci, które się zabiły na tej Spacerowej, zaczęliśmy naprawdę walczyć o zrobienie tej Spacerowej. Niestety byłam w opozycji, powiedziano, że tylko tyle można zrobić. Bardzo żałuję, że ona jest tylko jeden pas do góry i jeden pas na dół. Myślałam, że chociaż jakiś taki dodatkowy jeden pas będzie gdzieś na górze, na dole, że będzie można w zależności od natężenia ruchu troszeczkę to udrażniać. Wyszło jak wyszło, za realizację, mimo że się buntowałam, to była dość droga inwestycja, która niestety dla Osowian życia nie ułatwiła. Może ona jest bezpieczniejsza, bo jest oświetlona, ma pobocza i tego. Ale to nie jest żadne rozwiązanie i niewątpliwie trzeba mówić o budowie nowej spacerowej. To jest priorytet, bo słuchajcie, nie można budować nowych osiedli bez dróg dojazdowych, bez szkół, bez przedszkolów, bez tego. Czas odwrócić takie poczynania, bo tak się po prostu nie da, bo rzeczywiście wszyscy będą mieli gdzie niby mieszkać, ale nie będą umieli jak wyjść z tych mieszkań. W związku z powyższym zawsze się robi najpierw całą infrastrukturę ze szkołami, przedszkolami, boiskami, a później powinna być zgoda na osiedla. Jeżeli jeszcze dalej tu będą powstawały osiedla bez tej całej infrastruktury, to po prostu, słuchajcie, ja nie wiem, bo nawet jeżeli teraz stworzymy lobbying mocny na budowę tej nowej spacerowej, czy poszerzenie tej, to słuchajcie, to minimum to jest 4 lata, żeby w ogóle przystąpić do tego, bo jeżeli zacznie się Słowackiego i tak dalej, to nie oszukujmy się, tego w rok nie zrobią. I dla radnych tej kadencji to powinien tutaj z naszego okręgu być priorytet. Nie powinniśmy w ogóle odpuścić tej sprawy. No a reszta dróg głosowej też wiemy, jak wygląda. Ja nie będę mówiła o Pielnieńskiej, ja nie będę mówiła o innych rzeczach. No i oczywiście w związku z budową tych, to trzeba chociaż próbować w szkole podstawowej, nie wiem, piętro dobudować, bo przecież no, te przedszkola prywatne powstają, ale nie ma miejsc w szkole podstawowej. Całe szczęście, że z Danusią Jonaszek, kiedy była szefową rady, żeśmy pieniądze, które były w budżecie zapisane na budowę Civic Center, ja nie wiem, czy Państwo sobie przypominacie, to myśmy te pieniądze uznały, że trzeba oddać na budowę gimnazjum, bo to był wtedy priorytet. I tak trzeba, wiecie, wszystkiego się nie da, ale trzeba wybrać tych parę priorytetów. Ja na razie może tyle. Dziękuję.
Dziękuję serdecznie. Bardzo proszę Pani Bożena.
Nie wiem, czy już działa, tak? No ja zgadzam się z tym, co poprzedniczka moją tutaj przedstawiła, że rzeczywiście drogi dojazdowe do osiedli, nie tylko do osiedli.
osoby, ale zwłaszcza te osoby, bo jesteśmy tutaj na osiedlu, są priorytetem, dlatego że no, trzeba je modernizować. Te korki, prawda, no, uniemożliwiają i denerwują ludzi, prawda, no trzeba modernizować wszystkie drogi właśnie do osiedli, trzeba remontować. Studzienki ściekowe muszą być, bo nie ma, przecież nie ma. Ja mieszkam na Zaspie, to poruszę Państwa, co tam zrobili, że naprawili jedną stronę drogi na pasie startowym. Oczywiście zapomnieli o studzienkach i ludzie brodzą po kostki w wodzie. Także na nowo trzeba będzie kuć, wszystko kuć, prawda, rozrzucać pieniądze. No, bo dla mnie takim priorytetem właściwie jako przyszłej radnej to jest powiedzieć koniec rozrzutności finansowej. Koniec tym wszystkim marnotrawstwu, bo jeżeli po trzy razy się kopie, po trzy razy się wymienia coś na jakieś podkłady, potem się, prawda, kupuje tramwaje niedostosowane do poprzednich roków, no to jest marnotrawstwo pieniędzy. I tu trzeba powiedzieć basta, koniec. Bo z tych pieniędzy zaoszczędzonych, bo my nie jesteśmy bogaci przecież, i z tych zaoszczędzonych pieniędzy można właśnie modernizować drogi, ulepszać, budować szkołę. Tutaj jest potrzebna szkoła, prawda, ja się zajmuję edukacją i to jest przede wszystkim, no jedna szkoła na takie osiedle, no proszę Państwa, to chyba wprawdzie niż demograficzny idzie, ale to nie znaczy, że osiedle się nie będzie rozwijać i dzieci się nie będą rodzić, będą się rodzić, muszą się uczyć. I to jest nasza przyszłość. I szkoła musi być. Nie ma osiedlowego domu kultury. Każde osiedle ma przecież dom kultury. Gdzie ta młodzież? W takim domu kultury można różne sekcje otworzyć. Można tą młodzież zainteresować. Basen zbudować dla tych, którzy się sportem zajmują. No, trzeba tylko pozyskiwać pieniądze, żeby nie marnotrawić tych pieniędzy na niepotrzebne rzeczy, naprawdę. Bo trzy razy kopać to, co rozkopują Gdańsk na wszystkie strony, to jest po prostu dla mnie żenujące. Pani Katarzyna Kasprzyk jest też na naszej liście numer 2 i jest mieszkanką. Nieutwardzone ulice. Ślepe uliczki, które trzeba.
Ulica Fontanna, która jest zalana wodą. Studzienki
ściekowe są potrzebne.
Proszę Państwa, wiem, że bardzo trudno w jedną osobę, ale jednak byśmy prosili, żeby jedna osoba miała głos, tak? Bo
no ja chaos jest. Podkreślałam, że studzienki ściekowe są potrzebne. Myślę, że ja już tutaj Państwu
wyjaśniłam. Pani chce jeszcze coś dodać może?
Myślę, że już nie, no bo cóż jeszcze więcej. No wiadomo, że mieszkań komunalnych brak i wszystkiego brak, przedszkoli brak, żłobków brak. No wiadomo, czego się nie ruszy, wszystkiego brak. No wszystko są potrzebne pieniądze.
Dziękujemy serdecznie. Tak?
No ale...
Ja przepraszam, potem będzie okazja do wymiany zdań. Bardzo bym prosiła, żebyśmy teraz się ograniczyli. Dziękuję serdecznie. Przekazuję mikrofon.
Chyba nie będzie dla Państwa zaskoczeniem, że Mobilny Gdańsk powie o temacie spacerowej. No, niesamowitym zdziwieniem było to, jak osoba po remoncie została jedną pasmową. Natomiast jak rozwiązać na dzień dzisiejszy ten problem? Na pewno pociągnąć pociąg dróżki rowerowe przez całą spacerową. Troszeczkę to przynajmniej latem odkorkuje tą ruchliwą i zatkaną ulicę. I to nie jest problem tylko dojazdu do mieszkańców osoby, jest to problem ludzi przyjeżdżających do Gdańska. Póki międzynarodowe targi gdańskie są na Przymorzu, to wystawcy też stoją w korkach i jest to na pewno uciążliwe. Jak dalej? No, kolej na pewno do osoby za szybko nie będzie jeździła, więc stąd na razie te dróżki rowerowe, może ronda na tych najbardziej zakorkowanych zjazdach z Oliwy. Może by się zastanowić nad robieniem nie do kierunkowych ulic, okrężnego trochę zjazdu z tej ulicy. Problemem są też placówki oświatowe, ponieważ część ludzi, pamiętam jak sama chodziłam do liceum w Oliwie, bardzo duża część uczniów chodziła z osobą, więc gdyby tutaj było więcej tego typu placówek oświatowych, może nie musieliby dojeżdżać Oliwę, też to jest jakiś sposób na rozwiązanie korku. Oczywiście wykształcona młodzież jest to bardzo ważna sprawa dla każdej dzielnicy. Zagospodarowanie przestrzenne osobie, jak i w każdej dzielnicy, jest problematyczne. Mieszkańcy nie wiedzą, czego mogą się spodziewać na swoim osiedlu, nie wiedzą, co powstanie za chwilkę, ponieważ plan jest zagospodarowany na małe obszary, nie do końca z pomysłem, ponieważ powstają osiedla, a nie powstają boiska, nie powstają drogi wewnętrzne. I kwestia zagospodarowania przestrzennego też ma wpływ na korki, ponieważ jeżeli osoba rozszerzy się do 30 tysięcy na przykład mieszkańców, no to już będzie sprawa korków po prostu nie do rozładowania. Dziękuję.
Dziękuję serdecznie. Bardzo proszę pan Jacek Klodowczyk. Proszę włączyć mikrofon, tak, do góry.
Proszę Państwa, no, słuchałem oczywiście tych najważniejszych problemów i zwróciły moją uwagę trzy takie najważniejsze, czyli brak specjalistyki przychodni, przynajmniej może niektórych specjalności. I to trzeba będzie, ponieważ to jest jedna z placówek Nadmorskiego Centrum Medycznego, to trzeba tą sprawę z panem prezesem doktorem Mieczysławem Cieplickim omówić. I uważam, że no, w przypadku, w którym ponownie, że tak powiem, został wybrany do Rady, to bym kontynuował tą współpracę z tym Nadmorskim Centrum Medycznym, bo to jest rzeczywiście dolegliwość duża, żeby do specjalistów udawać się po prostu w inne miejsca, poza tym na pewno też czekać w kolejce. Czyli to jest duży mankament, który moim zdaniem jednak jest do naprawienia po prostu. Trzeba będzie negocjować po prostu z Nadmorskim Centrum Medycznym. Druga sprawa to jest brak oczywiście placówek oświatowych, w tym przedszkoli. W tej chwili Gdańsk pilotuje tak zwane przedszkola modułowe, które powstaną. Pierwsze właśnie będzie powstawało, ono będzie z takich modułów, gdzie bardzo łatwo składać różne po prostu formy. Ja nie jestem architektem, Gosia Chimiera by to ładniej powiedziała, ale w każdym bądź razie sądzę, że można pomyśleć o tym, bo i czas tutaj ma też duże znaczenie, żeby postarać się, aby takie przedszkole modułowe mogło powstać tutaj w Osowej. Jak powiedziałem, no, nie będę się dołączał do tych głosów dotyczących spacerowego. Pierwsza interpelacja, która dotyczyła Osowy, to właśnie chodziło o zbudowanie ronda, które by umożliwiło przy Realu rozwiązanie tego korka. I oczywiście otrzymałem odpowiednią odpowiedź z miasta, od władz miasta Gdańska, które mnie do końca nie usatysfakcjonowała. Także, ale obiekty sportowe, no brak na pewno jest tutaj basenu pyłackiego i to jest ten obiekt, który jest bardzo potrzebny osobianom i ja próbowałem, żeby ten basen znalazł się w planach zagospodarowania wieloletniego WPI, prawda, ale przynajmniej mi się nie udało, ale wiem, że niektórzy też próbowali. Potem dyskutowano, wiem, w pewnym momencie, czy budować basen, czy też korty tenisowe. W pewnym momencie też słuchałem takiej dyskusji w tej osobie. W każdym razie uważam, że basen jest bardzo potrzebny i dla młodzieży, i dla dorosłych i nie trzeba tego uzasadniać. Ponieważ jestem członkiem Komisji Edukacji jednocześnie, i jako nauczyciel akademicki również, więc doceniam tutaj, że placówki oświatowe muszą, nacisk musimy bardzo silny położyć, ale jak powiedziałem, to co można najszybciej zrealizować, a to na pewno Państwa interesuje, najszybciej, to jest według mnie negocjacje na temat specjalistyki tutaj w tejże przychodni na Biwakowej. I druga sprawa to przedszkola modułowe, które uważam, że będzie można też tutaj taką ofertę postawić, tylko oczywiście znajesz odpowiednie miejsce. To tyle. Powiedział jeszcze, mam 32 sekundy, ale myślę, że te rzeczy w miarę szybko można byłoby zrobić. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy serdecznie. Pan Stanisław Sora.
Dobry wieczór jeszcze raz Państwu. Te wyniki ankiety są bardzo pouczające, bo one grupują problemy naszego okręgu, naszego osiedla w takie w istocie rzeczy trzy segmenty. Komunikacja miejska i osiedlowa, potem mamy infrastrukturę drogową, osiedlową oraz to, co się zbiorczo nazywa polityką społeczną miasta wobec osiedla, czyli żłobki, przedszkola, szkoły, cała infrastruktura szkolna. Ale jeżeli będziemy radnymi, to powinniśmy zrobić jedną rzecz. Zapytać władze miasta, jaka jest perspektywa rozwoju naszego osiedla na lat 20 czy 30. Czy to ma być osiedle kameralne, czy w miarę kameralne jak dzisiaj, bo ono tak do końca już kameralne nie jest, bo mamy budownictwo wie lokubaturowe, czy to ma być osiedle, które będzie takim osiedlem bardzo masowym, to znaczy powiększającym się z 10 chyba czy 12 tysięcy mieszkańców do około 30, 40, a może nawet i więcej mieszkańców. Czy będą tutaj bloki osiedlowe, czy osoba straci swoją kameralność? Jeżeli, czyli jaka jest polityka miasta co do tego osiedla? Jeżeli tak to będzie, że będzie to osiedle duże o charakterze masowym, to wtedy są inne zadania, inne oczekiwania wobec tego osiedla. Nie wystarczy nam spacerowa, o czym za chwilę w takim stanie, w jakim ona jest, ale potrzebna jest rzeczywiście kolej metropolitarna, musimy się łączyć po tamtej stronie z Gdynią, musimy wyjeżdżać na Żukowo, potrzebna jest obwodnica metropolitarna i to jest sprawa podstawowa. Jeżeli będziemy wiedzieć, kim, czym to osiedle będzie za lat 20, to to zdeterminuje w jakim sensie nasze oczekiwania i żądania wobec władz miasta. Niezależnie od tego, czy jesteśmy małym, czy dużym, osiedle spacerowa tak dalej wyglądać nie może. I można stosować pośrodki. Można na Kielmińskiej robić lewoskręt, można na dole na Opackiej budować także lewoskręt, można w trakcie robić ronda, które jakoś ruch rozładują, ale w moim przekonaniu trzeba pójść na całość. To znaczy zażądać drugiej nitki, a przynajmniej takiej nitki, której część będzie tylko pasem dla autobusów, co rozładuje oczywiście korki. Trzeba do władz miasta wystąpić z oczekiwaniem rzeczy stosowanych w stolicach europejskich. Bezpłatnej komunikacji na pewne linie autobusowe. Druga nitka spacerowa przebudowywana ten problem by rozwiązywała. W tej kwestii powstaje problem komunikacji osiedlowej. Ulica Antygony, Wodnika, Jednorożca to są ulice, które nie są skomunikowane z centrum osiedla, a autobus zdaje się 169, tak mi się w każdym razie wydaje, to co godzinę objeżdża osiedle. Kiedyś był planetobus, ale firma splajtowała, pewnie dlatego, że jak u mnie na wsi kiedyś w dzieciństwie w Galicji kierowca brał pieniądze, ale biletu nie wydawał i właściciel musiał zlikwidować firmę, bo przestała być dochodowa. Żłobki i przedszkola nam wreszcie zostały jako element polityki socjalnej przez Państwa tutaj podkreślany. Ja muszę powiedzieć, że jak słyszę o budowie przedszkoli, to od razu mi się wapno, pielniak i murarz z tym kojarzy. To dzisiaj jest nowocześniej niż kiedyś bywało. Natomiast ja bym chciał oczekiwać pewnej aktywności władz, ale także naszej samej w rozwiązywaniu tego typu problemów. Więc nie tylko mi chodzi o to, że prezydent miasta powiedział, ile jest pieniędzy w kasie miasta dla osoby, a my sobie już tutaj poradzimy, robiąc preferencje, co naszym zdaniem przy pomocy naszych radnych i radnych osiedlowych jest najpilniejsze, ale ja bym chciał widzieć aktywność mieszkańców polegającą na tym, że problem przedszkola to my w Polsce możemy stosunkowo prosto rozwiązać. To jest taki trochę wzór brytyjski. Sąsiadka, już kończę, sąsiadka wychowuje dwójkę dzieci, które chodzą do żłobka. A dlaczego jej nie pozwolić opiekować się przez ten dzień także dwójką dzieci sąsiadów? Dlaczego nie zrobić tak, że ona wydzieli pokój, gmina da zabawki, krzesełka, rodzice dołożą jakieś symboliczne kwoty, nie doczniemy ją podatkami, rozwiążemy problem. Przepraszam, ale chyba 4 minuty nie
ukończę. Nie, no były 4 minuty, to już się na nowo uruchomiło. Tak?
Przepraszam, to ja oddam swój czas cały w takim razie.
Dziękuję bardzo. Jeszcze okazja. Pani Halina Tyszko.
Proszę Państwa, ja z zawodu jestem nauczycielem i chciałabym troszeczkę spojrzeć tutaj na inne poglądy niż do tej pory słyszeliśmy. A mianowicie, proszę Państwa, bardzo istotna sprawa na pierwszym miejscu to moim zdaniem i tutaj mojego komitetu to biblioteka. Biblioteka publiczna, którzy Państwo możecie przychodzić i wypożyczać książki. Mało tego. Ja bym bardzo chciała jeszcze zwrócić uwagę na istotną sprawę, gdzie w innych województwach świetnie to rozwiązali. Natomiast w Gdańsku chodzi mi mianowicie o dofinansowanie do nauki języków obcych. Jak Państwu wiadomo, język w szkołach obowiązują dwa języki. Godzina lekcyjna jest bardzo droga. Natomiast jak to jest rozwiązane w innych województwach, no to muszę powiedzieć, że jestem zaskoczona. Natomiast tu, w województwie gdańskim i na naszym osiedlu, mało w tym kierunku się robi. Kolejna sprawa, jak ja pamiętam, jeszcze chodziłam, ukończyłam troszkę dawno temu szkołę, to w szkolnictwie był etat pielęgniarki i stomatologa. Chcielibyśmy, żeby te etaty, no niestety, powróciły do szkół, do placówek. Dziękuję. Proszę Państwa, jeżeli mam jeszcze czas, to chciałabym jeszcze zwrócić na jedną rzecz, a mianowicie oprócz tego, że pracowałam w szkolnictwie, obecnie pracuję w Domu Pomocy Społecznej Gdańsku Oliwy z ludźmi starszymi. I tutaj chciałabym też zwrócić uwagę, że na naszym osiedlu, na Osowej, nie mamy żadnego klubu seniora. Miejsca, gdzie mogą spotykać się ludzie w starszym wieku, żeby się aktywizowali i pamiętali, że oni są potrzebni. Dziękuję. Pani Halino, czy chce Pani jeszcze coś dodać? Dziękujemy bardzo. Pani Małgorzata Chmiel. Ale proszę Pana, bardzo prosimy, no Pani zrezygnowała z czasu, proszę, tak, Pani Małgorzata Chmiel. Chwileczkę, czas stały jest uruchomiony, tak?
Dziękuję bardzo. Chciałabym przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie, które Pani prowadząca zadała. Jakie trzy problemy są dla mnie najważniejsze? Bo oczywiście wszystkie są ważne. No więc wybrałabym przede wszystkim drogi wewnętrzne, zagospodarowanie przestrzenne i dojechać, wyjechać z osiedla. Dojechać, wyjechać z osiedla to oczywiście spacerowa. Natomiast chciałabym zacząć od zagospodarowania przestrzennego. Zagospodarowanie przestrzenne, spojrzenie na zagospodarowanie przestrzenne całej dzielnicy jest bardzo ważne, ale chciałam powiedzieć, że to nie jest tak, że miasto tego nie robi. Myśmy w 2001 roku podjęli uchwałę o planie zagospodarowania przestrzennego całego układu komunikacyjnego w całej Osowie. I to było rzeczywiście strategiczne spojrzenie na tą dzielnicę. Natomiast racją jest, że w tej chwili przystępujemy do planów, bo to tylko dotyczyło układu komunikacyjnego. W tej chwili deweloperzy kolejni lub prywatni właściciele wnioskują i oczywiście chcą jak największą intensywność mieć na swoim terenie ze względów ekonomicznych. I wydaje mi się, że słuszny jest ten argument i postulat, żeby zastanowić się, czy chcemy, żeby te tereny, które zostały jeszcze niezabudowane Osowy w stronę Nowego Świata, zaczęły się zabudowywać budynkami wielorodzinnymi czy jednorodzinnymi. To jest tak w skrócie, oczywiście mogę mówić i mówić na ten temat, ale mam 4 minuty. Następny temat, drogi wewnętrzne. Drogi wewnętrzne, proszę Państwa, to jest skomplikowany temat, bo oczywiście miasto nie ma pieniędzy na to, żeby wybudować wszystkie drogi wewnętrzne. Ale pytanie jest filozoficzne. Czy lepiej zaprzestać uchwalania planów zagospodarowania przestrzennego kolejnych terenów, żeby ludzie się wprowadzali, czy ulec naciskom często prywatnych właścicieli działek, którzy mówią, ja nie będę chciał drogi, tylko proszę, niech miasto da mi pozwolenie na wybudowanie tam domu, bo ja nie mam gdzie mieszkać. Oczywiście jak taki właściciel terenu czy deweloper wybuduje, to od razu jest roszczenie od drogi, bo rzeczywiście generalnie zgadzam się z tym, że na świecie się tak buduje najpierw drogi, infrastruktura, a potem dopiero mieszkania. Tylko pytanie jest w naszej z trudnej sytuacji mieszkaniowej, czy mieszkańcy, którzy naprawdę nie mają gdzie mieszkać, chcą poczekać te 10 lat, aż będą te drogi. To jest, przed takim dylematem stoimy. Następna sprawa, jeśli chodzi o spadkową. Przede wszystkim do pani Meyer chciałam się odnieść. Słuchając pani, mam wrażenie, że tylko pani zabiegała o remont tej spacerowej i powiedziała pani, niestety była w opozycji i tylko tyle można było zrobić. Proszę państwa, o nic więcej nie zabiegaliśmy wtedy, ponieważ miała być budowana nowa spacerowa, to było w tym czasie, kiedy była planowana trasa kaszubska, która, jak państwo wiedzą, została oprotestowana i miała być w związku z tym, jako dalszy ciąg trasy kaszubskiej, budowana nowa spacerowa z tunelem pod Pachołkiem, a ta, którą remontowaliśmy, miała być tylko i wyłącznie wyremontowana, żeby jako dodatek, bo ona tylko po części leci po tym samym szlakiem. Także pani Basiu, jest to nieprawda. Oczywiście spacerowej poszerzenia, proszę państwa, nie będzie, bo tutaj kolejni kandydaci postulują poszerzenia spacerowej. Przecież to jest bez sensu, nawet gdybyśmy zrobili 4 pasy tej spacerowej, to nie problem jest w tym, że ona jest wąska. Problem jest w tym, że zatykają się 2 węzły. Jeden w Oliwie, drugi węzeł tutaj w Osowej. I tylko rozwiązanie przelotowości tych węzłów da nam takie udrożnienie, że będziemy mogli. Ale nie wchodząc w to wszystko, bo oczywiście mogę też długo mówić na temat pomysłów rozwiązania węzła w Oliwie, zgadzam się, jedynym najlepszym rozwiązaniem jest wybudowanie nowej spacerowej. I mam nadzieję, że po tym, jak miasto, i trudno oddać tutaj słuszności prezydentowi, po ogłoszeniu przetargów i wybudowaniu trasy Suwarskiego, trasy Słowackiego, na które mamy pieniądze unijne, tunelu pod Martwą Wisłą. Następną drogą, trasa WZ już jest skończona, następna droga, którą ja uważam, że jest priorytetem, to jest właśnie nowa spacerowa.
Pani Małgorzato, dziękujemy serdecznie, czas minął. Pan Stanisław Warszawski, bardzo proszę.
Z góry przepraszam za terenę, bo to jest moje pierwsze takie publiczne wystąpienie. Natomiast tak, chciałbym nawiązać do spacerowej. Spacerowej, żeby ją udrożnić, w moim odczuciu, to jest taka filozofia. Wystarczy wybudować jeden pas 2,5 metra i zrobić tak zwaną regularną, kierowany ruch. Rano, że tak powiem, dwa pasy z dużym natężeniem jadą w dół, jeden do góry. Po południu dwa pasy jadą do góry, jeden w dół. Można zastosować tak zwane rondo rewolwerowe, które jest zastosowane na przykład na budowlanych w kokoszkach, które bardzo fajnie rozładowało. To nie jest taki dodatek 2,5 metra. Tak jest moje zdanie. Też rondo. I częściej będzie rozjeżdżało, powiedzmy, na Sopot, a czymś do Oliwy. To pewnych rzeczy nie unikniemy, wiadomo, ale to na pewno w dużej mierze rozładuje, bo jeśli ja jadę z rana, ja mieszkam w ulicy Sopockiej, jadę od Ronda do Żanta 27 minut z rana. To jest 700 metrów. To jest taka mała dygresja, ale ja generalnie idę do tej rady po to, aby pomóc tutaj jakby w rozbudowie infrastruktury osiedlowej, bo ludzi przybywa, przede wszystkim młodzieży przybywa, i ludzi w średnim wieku, którzy chcieliby na przykład trochę ruchu, chcieliby jakieś boiska do piłki nożnej, chcieliby jakąś taką inną infrastrukturę, gdzie się po prostu mogliby poruszać. Mamy ważny problem, na przykład z klubem Olimpia Ostowa, na którym jestem tam, jakoś tam jestem zaangażowany, którzy do dzisiaj nie mają na przykład statusu boiska uregulowanego. Młodzież nawet nie wie, na czym stoi. I to są takie lokalne, bo Możemy mówić dużo o jakichś takich drogach utwardzonych, nieutwardzonych. Tak jak pani Małgorzata powiedziała, to jest problem z tymi drogami lokalnymi, bo wiadomo, nie czy miasto zrobi, to buldożery zniszczą. Ale jak już są robione te drogi, to żeby one były robione w jakimś standardzie. Najlepszym przykładem jest ulica Tomadorska. Rok temu została oddana. Proszę się dzisiaj przejechać. Jedna wielka dziura. Po prostu ktoś, kto by, nie wiem, trzymał, wziął bata i trzymał nad wykonawcami, że jak już się coś robi, żeby było to zrobione normalnie. Bez, że to jest PO, SLD czy coś. Mówię, ja jestem człowiekiem, nigdy nie byłem zarządzany politycznie, ale generalnie chciałbym, jak już coś robi, to żeby było robione coś porządnie. O i wszystko. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo. I teraz czas na pana Jakuba Alpina.
Dziękuję. Jak już wspominałem, jako student no, codziennie się borykam z problemami spacerowymi. Codziennie jeżdżę i nie mam wykształcenia inżyniera, to nie będę jakimś autorytetem w sprawie budowy spacerowej, ale jestem całkowitym zwolennikiem dokończenia ścieżki rowerowej na spacerowej. No, kiedy rano się jedzie autobusem, no, na mój Uniwersytet Gdański, na Witas Tworza, wyjeżdżając o godzinie 7, to najczęściej zdarza mi się spóźnić jeszcze na godzinę 8, to zdecydowanie, kiedy jeżdżę na przykład na rowerze, to da się zrobić tą trasę 22 minuty dokładnie, bo podliczałem tym. No tylko w dół, tak, bo wychodzi około 40 minut jednak. No chyba, że kondycji się wyrobi, ale no tak, i to szczególnie dla zdrowia jest potrzebne. No tylko, że przestałem jeździć rok temu, ponieważ po dwóch wymuszeniach ze strony kierowców, kiedy bym się już w myślach ładnie przetoczył przez maskę, to odpuściłem i wolałbym jednak, żeby była ta ścieżka. To jest dla mnie absolutny priorytet, bo dla mnie to jechać na uczelnię 20 minut, a ponad godzinę, to straszna ogromna różnica. Druga sprawa to jest basen, na którym bardzo mi zależy również. Raczej sam bym chciał pływać, a dwa, no, często się dziwimy, że nasze dzieci, no, moje jeszcze nie na szczęście, mają choroby kręgosłupa. Mają choroby kręgosłupa, skoliozy i tak dalej, ale no, jak to rozwiązać, jak nie pływaniem? Przecież no, obecnie, że dojechasz na najbliższy basen, to jest godzina tam, godzina z powrotem, tam się spędza godzinę, półtorej, 4 godziny życia prawie są wyrwane. Właśnie to, na tym mi zależy, żeby to musi być na osobę i tak przez chwilę naszą mnie myśl, że bym wziął, gdyby został radnym, bym wziął przykład rzymskiego mówcy Katona Starszego, który każdą swoją przemowę kończył, a i tak myślę, że Kartaginę trzeba zniszczyć, to ja bym powiedział, że trzeba wybudować ścieżkę rowerową na spacerowej i basen. Dziękuję.
Do swoich przedmówców, to znaczy, jeżeli ktoś z Państwa chce coś dodać jeszcze na ten temat, odnosząc się do tego, co mówili kandydaci, to zachęcamy 2 minuty na każdą wypowiedź. Czy ktoś z Państwa jakby chciał pierwszy się odnieść? Pan Stanisław Daszew.
Ja chciałbym jeszcze się odnieść odnośnie tej poprawy jakby jakości służby zdrowia. Wszyscy wiemy, jak mamy komunikację z miastem, czyli
Znaczy, moim dążeniem będzie to na pewno w jakimś stopniu złożenie tej postacji podobnego ratunkowego. Poza tym wiemy, jak długo ja zabieram karetki z dołu, a szczególnie godzina szczytu. To jest po prostu, jeśli ktoś, że tak powiem, będzie miał zawał, to jest generalnie prawie, że pewne zejście. Najbliższa postacja podobnego ratunkowego jest bodajże w Oliwie, w okolicach Kapu, a później już są szpitale. Czyli około 15-20 minut karetka jedzie w korkach. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani Małgorzata Gnius, zgłaszam, proszę bardzo. Dziękuję. Ja chciałam się odnieść do moich przedmówców, padło tutaj na temat klubu seniora. Ja chciałam powiedzieć, że zabiegi od półtora roku robimy, żeby na Komandorskich budynkach po Urzędzie Miami Bank powstało coś takiego razem z docelową siedzibą Rady Osiedla, z biblioteką, której bardzo tutaj brakuje i bardzo bym chciała, żeby w Osowie była biblioteka, ponieważ państwo nie są w stanie jeździć do Oliwy, która biblioteka oliwska jest wspaniała, ale trochę daleko. Także to chciałam być razem ze szkołą od 0 do 3. Ma powstać w jednym budynku. Jeszcze to jest w trakcie finalizowania. Minister w tej chwili odpowiada. Mam nadzieję, że zgodę na przejęcie przez miasto tego budynku. Dziękuję.
Jest. Tam się pan Jacek Teodorczyk zgłosił, tak? Proszę bardzo.
Ja chcę tylko tutaj, bo ciekawą rzecz pan Warszawski powiedział, bo również interweniowałem właśnie w sprawie spóźnionej kartki pogotowia na wniosek pana Jarosława Tamczyka po prostu, który wnosił pretensje, że na skutek spóźnionego przyjazdu kartki pogotowia zmarł mu ojciec. Po prostu ja pisałem w tej kwestii i pisma i do Funduszu Zdrowia, do Urzędu Marszałkowskiego, któremu stacja pogotowia podlega. I rzeczywiście jest za długo, za długi przelot, bo wtedy karetka z Rębiechowa to się dostawała po prostu, ale zbyt długo. Także pomysł jest bardzo dobry, ponieważ sam, jak mówię, w tej kwestii interweniowałem. Dobrze, że pani o tym przypomniał, to jest też niezmiernie ważna rzecz, bo to jest ratowanie życia ludzkiego. Także w pełni popieram po prostu, żeby taka postacja powstała. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani Bożena Kurzyńska.
Tak, ja też się dołączam do tego i też popieram to, co przed chwilą pan Teodorczyk powiedział, a jeszcze obstaję przy tym, żeby był basen, żeby powstał ośrodek, tutaj ośrodek dom kultury specjalistycznej, dla młodzieży, ścieżki, to co możemy zrobić najszybciej, prawda? A oczywiście modernizacja, no wiadomo, komunikacja jest bardzo ważna, ale popieram, no dużo tu jest ciekawych propozycji, wszystkie są ważne. Po prostu wszystkie są ważne. No i wszystko trzeba po malutku realizować. Dziękuję.
Dziękuję. Czy pani Lina chciała zabrać głos?
Nie, ja po prostu. Przepraszam. Po to tu jesteś, bo to jest Stefana, masz ślub, a nie masz czego zabrać głos. Masz Stefana.
Dziękuję bardzo. Pan Stanisław Cora w takim razie.
Ja chciałbym właściwie państwa zapytać, którzy robili ankietę, mianowicie jak wygląda kwestia bezpieczeństwa tutaj osobowej. Ja mogę powiedzieć, że Oliwa, która do tego samego okręgu należy, jest w miarę bezpieczna. Natomiast wiem, że chyba na Osowej nie ma posterunku policji. Tak? Jest? A no to śliczne. To ślicznie, że jest, ale miałem sygnały, że nie wszyscy z państwa mają poczucie bezpieczeństwa, więc to by trzeba było też się może nad tym zastanowić. To nie jest problem stacji pogotowia ratunkowego zgłaszania postulatów. To jest oczywisty obowiązek miasta. Jeżeli osiedle ma dokładnie chyba 12 tysięcy mieszkańców, to taka stacja tutaj po prostu powinna być. To jest zagrożenie życia, jeżeli jest choroba i karetka nie może dojechać.
Dziękuję bardzo. Pani Barbara Majer.
Ja mam krótki apel. Sporo problemów by nam zniknęło, gdyby rzeczywiście ta spacerowa była drożna i można było się przemieszczać. W związku z powyższym do koleżanek, kolegów kandydujących do Rady Miasta. Jeżeli kogoś z nas się uda, to naprawdę proszę potraktować to jako priorytet. bo wtedy będzie po prostu łatwiej karetce dojechać, inne rzeczy zrealizować i pojechać gdzieś do innej szkoły. No po prostu oczywiście to wszystko jest ważne na osiedlu, ale my startujemy też nie tylko z okręgu, ale będziemy radnymi miasta Gdańska. Takich problemów w Gdańsku jest naprawdę dużo, a ta spacerowa jest zmorą. No szkoda, że wobec tego na tyle lat została taka tymczasówka zrobiona ze spacerowej, bo jeżeli się tyle pieniędzy wydawało, to trzeba było, Pani Małgorzato, dążyć do tego, żeby ona naprawdę jakoś usprawniła tą komunikację. I tyle. Ja będę wciąż uważała, że potrzeba jest zmiany priorytetów inwestycyjnych w Gdańsku. Jeżeli tego nie zrobimy, to dalej będziemy tak właśnie rozmawiać, że nie ma tego, nie ma tamtego. Najpierw jednak osiedla całe trzeba budować z infrastrukturą. Jeżeli takiego planu nie ma, to będzie zawsze ten sam problem. A to szkoda, bo to potem właśnie takie sytuacje stwarza. Dziękuję.
Dziękuję. Czy pani Jana Wędowska chce zadać głos? Bardzo proszę.
Chciałam dodać, że ważne jest to, żeby radni rozmawiali z mieszkańcami. Bardzo potrzebne są konsultacje społeczne, szczególnie przy dużych inwestycjach, dużych wydarzeniach, ale konsultacje społeczne po bardzo rzetelnej informacji. Ważne, żeby w mediach, w prasie wypowiadali się specjaliści z danych dziedzin i potem były prowadzone konsultacje, bo my jako mieszkańcy często wydaje nam się, że coś jest złe, ale nam się tylko tak wydaje, albo że coś jest dobre. Dlatego jest ważna informacja społeczna, kształcenie i konsultacje. Dziękuję.
Dziękuję. Pan Jakub Albin, czy chce jeszcze coś dodać? Dziękuję. Pani Małgorzato, za chwileczkę, tak, będzie okazja, bo zakończyliśmy następny etap naszego spotkania. Teraz przechodzimy chyba do tego momentu, na który Państwo wszyscy czekacie, czyli oddajemy kandydatów w Państwa ręce. Bardzo prosimy, aby przedstawić się, formułować w sposób taki zwięzły pytanie, tak, aby kandydaci mogli się ustosunkować. Jeżeli pytanie jest do kogoś adresowane, to proszę wskazać, który z kandydatów ma odpowiadać. Dzielimy się w ten sposób, że Karol Ważny jakby zapamiętuje Państwa zgłoszenia. Ja oddaję mikrofon kandydatom. Także bardzo proszę, Karol wyznacza osoby pytające.
Ja może jeszcze tylko krótko dodam, że w związku z pewnymi niedociągnięciami zeszłej debaty chciałbym też Państwa trochę zdyscyplinować i proszę o zadawanie pytań niedługich, powiedzmy do pół minuty maksymalnie. Proszę bardzo.
Dzień dobry Państwu, Sławomir Ziębiński, przewodniczący ruchu obywatelskiego Praca dla Polski na cały kraj. Proszę Państwa, ja mam pytanie zasadnicze do tutaj polityków, bo mówimy o politykach. Dlaczego dzisiaj tutaj nam mówią, co robili, jak robili, ale przez te 4 lata tej kadencji to się kłócą w Radzie Miasta i tak naprawdę, powiem krótko, zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Gdyby politycy PiS-u i Platformy nie kłócili się, a tylko takie opcje są dzisiaj w Radzie Miasta, to może byśmy dzisiaj w Gdańsku mieli inny obraz Gdańska. Proszę Państwa, myśmy założyli Ruch Obywatelski Praca dla Polski dlatego, że my się nie zgadzamy
z tym. Pytanie
jest takie. Czy nie można na przykład zrobić innowacyjnej komunikacji, na przykład w Rzeszowie prezydent Rzeszowa zaproponował naziemną na słupach kolejkę, która mogłaby zwieść ludzi do centrum na dworzec główny i do areny na przykład. Naziemna kolejka kosztuje tyle samo co kilometr budowy na wierzchni drogowej, normalnej.
Czyli pytanie jest o kolejkę, tak?
Czyli taka kolejka na powietrzu, tak. Adresuję do pani Chmiel.
Dziękujemy.
Bo jest u władzy.
Bo co?
Bo jest u władzy ta wasza partia.
Jaka tam władza? Proszę pana, odpowiadając panu, przede wszystkim ja nie kłócę się i moi koledzy, jak również kolega tutaj, Jacek Teodorczyk, też się nie kłóci. My, mimo że jesteśmy z różnych opcji, mamy nieraz różne zdania, ale nie zauważyłam, żeby było jakieś nadmierne kłótnie w Radzie Miasta. To jest po pierwsze. Po drugie pyta się pan o kolejkę. Ja chciałam powiedzieć przy tej okazji, że proszę państwa, rozmawiamy o najważniejszym według mnie problemie dla osoby, czyli nowa spacerowa.
ale miejmy prawdziwe widzenie rzeczy. To jest minimum 200 milionów. Tyle kosztuje wybudowanie tej trasy. Oczywiście te pieniądze powinny ta pani jakoś się znajdować, dlatego że to jest naprawdę poważna rzecz, że tutaj już niedługo nie będzie można dojechać. Ale proszę pana, kolejką nie jesteśmy w stanie z osoby dojechać do Gdańska. Kieruje pan do mnie to pytanie, więc ja panu odpowiadam. Nie wyobrażam sobie rozładowania, bo w tej chwili o sobie przecież rozmawiamy, ruchu w osobie przy pomocy takiej kolejki linowej. Dziękuję. Na powierzchni, przepraszam. Tak. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa, pan Jacek, chciałby się ustosunkować jeszcze?
Ja tylko króciutko, bo ta podstacja powrotowia, proszę państwa, miasto nie odpowiada za powrotowie, tylko Urząd Marszałkowski, Wydział Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego i Narodowy Fundusz Zdrowia. Także miasto tego obowiązku nie posiada i no, mogłoby się jedynie włączyć na zasadzie rozmów z marszałkiem województwa, z jego odpowiednimi służbami. Chciałem tylko po prostu taką uwagę porządkową wnieść tutaj na nasze obrady, bo że podstacja powinna być, to my wszyscy się zgadzamy. Dziękuję bardzo.
Pan Stanisław Warszawski.
Przede wszystkim, ja politykiem nie jestem, żeby była jasność. Nie należy do żadnej partii, ani nic. Natomiast co do kwoty poświęconej na ulicę spacerową. Pani mówi około 200 milionów. To co powiedzmy sobie jako mieszkańcy osoby, czy nas bardziej interesuje parking po stadionie Arena, który ma kosztować około 200 milionów złotych i mają być wysiedleni przedsiębiorcy na przykład na Marynarki Polskiej. Póki nie wiadomo co zrobią z tym parkingiem, który będzie kosztował. Czy nie lepiej te pieniądze jako wyborcy poświęćmy na ulicę spacerową. I zróbmy weto, żebyśmy nie dali tych 100 milionów na wykup ziemi pod parking pod stadion. W końcu tu mieszkamy i dbajmy o swoje.
Dziękujemy bardzo. Tutaj pan z publiczności kolejne pytanie chce zadać. Proszę bardzo.
Dobry wieczór państwu. Nazywam się Roman Tajem. Wprawdzie nie jestem mieszkańcem, ale mogę państwu powiedzieć, co tu pod ziemią leży, dlatego że część osiedla pracowała w firmie, która to osiedle budowała, tą dzielnicę budowała. Pierwsze, to pana Lawina. Czy ile osób pan jeździ samochodem do Gdańska, czy nie lepiej byłoby przenieść się na Witas Tosza, co jest przez ulicę na Uniwersytecie? Do pana profesora Cory, jak pan widzi Gdańsk, bo pan wspomniał, że Gdańsk trzeba patrzeć co najmniej na 20 lat do przodu, ja sądzę, że i 50. Do pani profesor Bożeny Bożyńskiej, na ile wniesienie w osiedle kultury poprawi jakość naszego życia? Do pana Stanisława Warszawskiego, jak pan widzi rozwój sportu w Gdańsku, zaczynając od szkół podstawowych? A do pana Teodorczyka, jak swoje dotychczasowe doświadczenia w Radzie Miasta przełoży pan na następną kadencję? Dziękuję.
Dziękuję, to po kolei w takim razie. Pan Jakub został
przywołany. Dziękuję, to ile osób ja jeżdżę. Najczęściej jeżdżę komunikacją miejską, to jako taki śledź w konserwie nieco. Samochodem bardzo rzadko jeżdżę, naprawdę muszę się spieszyć, żeby jechać samochodem. Jeszcze taką małą uwagę mam do pani radnej Chmiel, ponieważ powiedziała, że ile ma kosztować budowa nowej spacerowej? No, około 140 milionów zostało zmarnowane na Europejskie Centrum Solidarności, z którego nikt z nas pewnie nie skorzysta, ale trzeba zmarnować kasę, żeby politycy mogli się balansować. Dziękuję.
Dziękuję. Był pan Stanisław Cora wywołany. Bardzo proszę.
Znakomite pytanie, bo jak my mówimy o rozwoju miasta, to nie mówimy o rozwoju na 2-3 lata czy kadencje, ale mówimy o rozwoju właśnie 20-30-50-letnim aglomeracji miejskiej.
Ja to samo pytanie dzisiaj prezydentowi zadałem. Jak on widzi Gdańsk za 20 czy 50 lat? Czy to ma być miasto Gdańsk wysokościowców? Czy to ma być Gdańsk parterowy, taki jak w okolicach Huciska, gdzie bardziej przypomina nasze dawne miasta powiatowe niż miasto o charakterze metropolitarnym? Mój pomysł na Gdańsk to jest pomysł, który polega na tym, żebyśmy przez najbliższe 2, 3 albo 4 kadencje, bo to jest taki dystans mniej więcej czasu, próbowali rozwijać i równoważyć dzielnice w naszym mieście Gdańsku. Proszę Was, chcę zwrócić uwagę, Państwo tego, czy my tego tutaj specjalnie nie dostrzegamy, bo my jesteśmy nową dzielnicą, nowym budownictwem, interesuje nas to, co jest nerwem tej dzielnicy, czyli sposób komunikowania się z centrum miasta. To jest dla nas najważniejsze. Interesuje nas polityka społeczna, interesują nas szkoły, baseny, młodzi ludzie, wszystko rozwojowe, dzieci się rodzą, chodzą do szkoły, to nas interesuje. Ale miasto Gdańsk to jest poważny problem zdegradowanych dzielnic. To są te wszystkie dzielnice w centrum miasta, co do których jest zaprojektowany proces i czy program rewitalizacji dzielnic zdegradowanych czy zagrożonych. I to są właściwie podstawowe dzielnice, bo to jest Orunia, której nie ma w planie rewitalizacji do 2015 roku. To jest Dolny Brzeż, Dolne Miasto, to jest Brzeźno, to jest Nowy Port. A więc w istocie rzeczy centralne, stare miejsce Gdańska. Jak ja widzę Gdańsk? Gdańsk, który swoje przychody i środki, jakie pozyskuje z różnego rodzaju typów działalności, inwestuje przede wszystkim w te dzielnice zdegradowane. Dzisiaj nie rozwija się miasta poprzez budowanie gett na jego obrzeżach.
Panie Stanisławie, przepraszam.
Kończę. Jeszcze jedno zdanie, bo nie będzie puenty. A jeżeli widzę degradację, która postępuje, to nie jest powód do dumy.
Panie Zagrodowicz?
Proszę Państwa, dziękuję za to pytanie Pana, dlatego że ja, który jestem członkiem klubu opozycyjnego, na początku mojej kadencji zadałem sobie podstawowe pytanie i każdemu radzę takie zadać. Jak opozycja ma zaplanować swoją pracę w Radzie Miasta Gdańska, żeby coś osiągnąć? Bo nie chodzi mi o kontestowanie różnych pomysłów, tylko żeby przeprowadzić pewne rzeczy korzystny dla miasta Gdańska. No i po prostu doszedłem do wniosku, że trzeba mieć takie pomysły merytoryczne, które przekonają również kolegów z partii rządzącej. I ja starałem się to przez całe 4 lata prowadzić, ponieważ pełniłem funkcję przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia, gdzie członkiem mojej komisji był szef klubu radnych Platformy Obywatelskiej i nam się doskonale współpracowało. Po prostu dlatego, że uzgadnialiśmy różne pomysły. To, co zresztą wspomniała tutaj Gosia Chmiel, że przede wszystkim dyskusja była merytoryczna, bo ja nie wyobrażam, ja uznaję tylko opozycję konstruktywną. Jeżeli ma być opozycja kontestująca, która nie wprowadza nic, po prostu oprócz swoich protestów, to jest mało, dlatego że mieszkańcy od nas oczekują jakichś tam rozwiązań. Ja parę rozwiązań zrobiłem tutaj również i w osobej, przyczyniłem się do gabinetów, które powstały rehabilitacyjne, zrobiłem tutaj wyjazdowe posiedzenie swojej Komisji Spraw Społecznych Ochrony Zdrowia, uczestniczyłem w proteście i pisałem interpelację w sprawie próby postawienia masztu telefonii komórkowej, no i szczęśliwie się zakończyło, że inwestor zrezygnował. Ale w ogóle na każdym odcinku uważam, że w opozycji być radnym jest o wiele trudniej niż dlatego, że chcąc przeprowadzić jakikolwiek pomysł, trzeba przekonać kolegów z partii rządzącej. Więc pomysł z góry musi być merytoryczny. Mi się w paru sprawach udało i już kończę. I tego każdemu życzę, jeżeli znajdzie się w opozycji. Pomysły merytoryczne. Nie tylko kontestacja. Dziękuję.
Pan Stanisław Warszawski.
Naprawdę się cieszę, że nie jestem politykiem, nie jestem zależny od żadnej partii. Pan tutaj prosi, żeby się politycy bratali, nie wiem, różne co zarobili. Ja dla niej politykiem nie jestem, jestem po to, żeby ludziom pomóc. Pytanie było, jak ja widzę sport, rozwój sportu. Żadna filozofia, skoro powstaje infrastruktura cała miejska, tak samo jak powstają wodociągi, tak samo musi powstawać infrastruktura sportowa. Nie mówię tu o ustawionych za 600 milionów, tylko o zwykłych orlikach albo o zwykłych balonach do gry w tenisa, które kosztują wcale nie aż tak drogo, bo taki balon, który jest postawiony na przykład koło obwodnicy, kosztuje około 150 tysięcy złotych. Całoroczny z dwoma boiskami do koszykówki, korty. Żadna filozofia. Aczkolwiek no, mi najbardziej zależy, no, być może jestem piłkarzem na jakichś stadionach. I bardzo mi zależy tutaj na naszym stadionie tutaj odnośnie Huchawki, bo znam parę osób, które by na przykład chciały zainwestować, nie wiem, fajne nowe trybunki, siedzonka, może w nową szatnię, ale no, chłopaki nawet za bardzo nie mają jak dbać. Dzięki Bogu pan Tadeusz Litwin, który odwieczny, że tak powiem, opiekun boiska na Huchawce, dzięki niemu to wszystko funkcjonuje. A prawda jest taka, że od pewnego czasu nie gramy już na własnym boisku. I trzeba po prostu ten status uregulować, bo on nie może trwać wiecznie. O to wszystko. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Kolejny głos do mnie.
A pani profesor Pożyńska to co?
Pani profesor, przepraszam. O Jezu, przepraszam pani profesor. Przepraszam pani profesor.
Nie szkodzi, no ja jak już wstępnie w swojej wypowiedzi powiedziałam, dla mnie ważna jest sprawa kultury, prawda, i edukacji. No wiadomo, osiedlowy dom kultury musi być, dlatego że w tym osiedlowym domu kultury może powstać i klub seniora, i różne sekcje, i muzyczna, i teatralna dla młodzieży, i jakiegoś kulturowego słowa, i tańca. Mamy bardzo zdolną młodzież, tylko trzeba po prostu uaktywnić tych młodych ludzi, żeby byli zainteresowani. Ja też swoje, zanim ja osiągnęłam swój cel zawodowy, to ja najpierw wyszłam z domu kultury. Ja zaczęłam się interesować właśnie teatrem, śpiewem, orkiestrą. No, tym się zaczęłam i z tego wyrosłam. I wielu i nas tutaj na wybrzeżowych takich osobistości działających w kulturze właśnie się wywodzi z domu kultury. Tu poznali swoje umiejętności, swoje talenty, zaczęli odkrywać zainteresowanie. Taki ośrodek osiedlowy kultury musi powstać. Musi. Obok sportu musi być również coś dla ducha. Tak? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Zapraszam panią Gertrudę.
Gertruda Szymska. Przed chwilą słyszeliśmy taką kwotę, która nam zmroziła troszeczkę w żyłach krew. 200 milionów złotych za przebudowę drogi. Ja mam takie pytanie. Kto z radnych głosował za tym, żeby tą drogę obecną, którą mamy, z tymi światłami, z nawierzchnią nową, tak przygotować, żeby były tylko dwa pasy? Kto głosował? Bo ten problem był już od dawna problemem przejazdu z Oliwy do Osowy. Trzeba było chociaż o jeden pas postrzeżyć. I tutaj potwierdzenie u pana Stanisława Warszawskiego usłyszeliśmy. Ten jeden pas, wtedy gdyby były jakieś korki i można było go wykorzystać. My nie musimy nowej drogi budować. My chcemy bezpiecznie przejechać i nie tracić półtorej godziny, tylko przejechać 15 do pół godziny. 15 minut do pół godziny. To jest jeden problem. Kto głosował? I myślę, że odważni powinni dzisiaj powiedzieć, kto głosował za tym. Drugi problem chciałam króciutko poruszyć. Sprawa bezpieczeństwa mieszkańców. A bezpieczeństwo to zdrowie. A zdrowie to wymiana rur azbestowo-cementowych. Ja już o nich mówiłam na spotkaniu przed tygodniem. Ktoś mi zaproponował, żeby wystąpić z tym do prokuratora. Myślę, że byłaby to sprawa.
Przepraszam, ale to nie chodzi o prokuratora.
Pytanie, tak? Chodzi o to, kto z państwa ten problem zdrowia, życia poruszy, będąc radnym w tej kadencji. Dlaczego? Jeżeli ktoś ma inne zdanie, to niech pojedzie do Akademii Medycznej i zobaczy, ile ludzi umiera
na raka jelita grubego. To jest między innymi zasadniczy powód. Zła woda z rur azbestowo-cementowych, która nie został problem rozwiązany od wielu, wielu lat. Dziękuję.
Dziękuję. Kto z Państwa powiedzi?
Więc dziękuję za to, jeżeli oczywiście zostanę wybrany, bo ja nie mówię jako radny, ponieważ nie wiem, czy nim zostanę. Ale gdyby tak się stało, to oczywiście, ponieważ będę starał się być nadal wtedy, jeżeli będę tym radnym w Komisji Spraw Społecznych Ochrony Zdrowia, to bezwzględnie tą sprawą trzeba się zająć i ja obiecuję, że się tego podejmę. A na drugie pytanie pani poseł, to odpowiadam tak. W tym czasie, kiedy zapadała decyzja o spacerowej, jeszcze, ja nie byłem jeszcze w Radzie. Po prostu to nie za tej ostatniej kadencji zapadały decyzje. To są dwie rzeczy. Proszę bardzo.
Tłumaczyłam, że no, za spacerową obecną, bo była ona w budżecie, głosowali wszyscy radni, muszę pani powiedzieć, niezależnie czy z prawa, czy z lewa, ponieważ dla nikogo nie było, nikt nie miał wątpliwości, że jest to tak niebezpieczna droga, nieoświetlona była. Może pani nie pamięta, że w pewnych momentach miała tylko 1,5 pasa, nawet nie 2, jak się samochody wymijały. Drzewa rosły prawie przy samym poboczu. Niebezpieczna, nieoświetlona, może państwo tego nie pamiętają. I nikt nie miał wątpliwości, że należy ją poszerzyć, wyrównać i oświetlić. Ale jeszcze raz mówię to, co powiedziałam wcześniej, że była to alternatywna droga dojazdowa do Osowy, bo w tym czasie w planach i Gdańska, i Gdyni, ponieważ ta droga, jak państwo wiedzą, leci również po terenach gdyńskich, była w planach nowa spacerowa. Obie rady podjęły już uchwały odpowiednie i miała ona być realizowana jako dalszy ciąg trasy kaszubskiej, która została oprotestowana w związku z tym, jakby nowa spacerowa straciła priorytet dla dofinansowania z Warszawy, miało być dofinansowanie, zostało one zabrane. I w związku z tym, a potem mieliśmy kryzys. Stąd to się wzięło. Mogę państwu mówić faktów, nie o to chodzi, ale próbuję pani powiedzieć, że to, że radni głosowali za oświetleniem i wyremontowanie nowej spacerowej, to tylko dobrze o nich świadczy.
Dziękuję.
Ja tylko dwa słowa chciałam odpowiedzieć właśnie, że jeżeli gdybym została radną, to przyrzekam, że ja się tą rurą azbestową zajmę, bo rzeczywiście zdrowie jest najważniejsze, bo po cóż to wszystko, jeżeli nie będzie, jeżeli będą chorzy ludzie, prawda? I dla kogo to wszystko, jeżeli nas nie będzie? Dziękuję.
Ja tylko chciałam do pani radnej powiedzieć, myślę, że nie tak dokładnie, bo słyszeliśmy tydzień wcześniej, że już jako miasto nie jesteśmy w stanie opłacić oświetlenia, bo koszt będzie około 1 000 000 zł. Natomiast jedna z nitek, trzecia nitka mogła być przeprowadzona. Przy remoncie tej drogi, która była, trzeba było dodać ten trzeci pas. Dziękuję.
Znowu mam, przepraszam, wrażenie, że pani nie słuchała tego, co ja powiedziałam. Nie mnie się wypowiadać, bo ja jestem tylko architektem. Polegam na opracowaniach fachowców, którzy są komunikantami, którzy robią syntezy, dokładne analizy ruchu na spacerowej Berzłach i jednoznacznie one wykazały, że poszerzać można do 3 pasów, do 5, do 20 i to nie zmieni przepustowości nowej spacerowej. Przepustowość nowej spacerowej mogą zmienić tylko 2 węzły, które powinny być zmienione. Jeden przy ogrodzie zoologicznym, drugie tutaj przy Żeau. I wtedy nawet nie trzeba poszerzać nowej spacerowej. Oczywiście można jako pobocze dodatkowe. Będzie ruch płynny. I na tych węzłach powinniśmy się jak najbardziej skupić, jeżeli chcemy tymczasowo, kosmetycznie poprawić przejezdność tej drogi, bo jeszcze raz powtarzam, ja jednak byłabym za docelowym rozwiązaniem i jak najbardziej lobować i starać się, żeby była docelowa, nowa spacerowa, nawet jeżeli nie mamy tych pieniędzy w budżecie teraz, to starać się choćby etapami, ponieważ to jest jedyne rozwiązanie, które daje prawdziwy efekt. Ja chciałam tylko jeszcze jedno Państwu powiedzieć. Proszę Państwa, mamy korek. Okropnie, jest okropnie na tej spacerowej, ja wiem to wszystko, ale też zdajmy sobie sprawę z jednego. To, co mówił Pan Rudziński na spotkaniu na temat kolei metropolitalnej, że w ciągu, prezes spółki kolei metropolitalnej, w ciągu ostatnich 15 lat przybyło czterokrotnie samochodów w Gdańsku. I w Osowej, 10 lat temu, kiedy to osiedle było budowane i te drogi były dla osiedla dostosowywane, to na jedną rodzinę był jeden samochód. W tej chwili w Osowej prawie każdy, kto skończy 18 lat, ma samochód. I też
Pani Małgosiu, dziękujemy bardzo.
Głos publiczności chyba dobra?
Chyba ja. Proszę Państwa, nazywam się Grunowski, jestem z Ormianu. Ja bym chciał się zapytać, mam taką sprawę właściwie drobnych idei, jak powołanie Rady Dzielnic w naszych osiedlach, w naszych dzielnicach. I mam pytanie do radnych, naszych przyszłych radnych, co myślą o zniesieniu progu wyborczego. I chciałbym, żeby każdy z Państwa się wypowiedział na ten temat. Dziękuję.
Zaczynamy od urzędu w takim razie, od Pana Jakuba, tak
proszę. Nie ma nic przeciwko, w ogóle jestem za zniesieniem progu zarówno do sejmiku, jak i do sejmu. To jest wymagana frekwencja.
Ja już wielokrotnie się wypowiadałam na ten temat i ja jestem przeciwko zniesieniu progów wyborczych. Byłam za obniżeniem i obniżyliśmy. Ja chciałam Państwu przypomnieć, że kilka lat temu, kiedy opracowaliśmy uchwałę i ją uchwaliliśmy, próg wyborczy był 15-procentowy. Potem obniżyliśmy go do 10-procentowego. W tej chwili, kilka miesięcy temu, obniżyliśmy do 8%. Dlaczego jestem przeciwko zniesieniu całkowitego progu wyborczego? Dlatego, że proszę Państwa, rady osiedli dostają pieniądze w zależności od ilości mieszkańców danej dzielnicy, na mieszkańca, że tak powiem. I teraz tak, doprowadzilibyśmy do sytuacji, że jakaś osoba mieszkająca gdzieś tam w bloku zostaje wybrana na przykład 15 głosami swojej najbliższej rodziny, i ta, również trzy inne osoby z tego samego bloku i te osoby by decydowały o pieniądzach, o inwestycjach chodnikowych dla całej dzielnicy. W związku z tym nie może być w takiej sytuacji. Uważam, że próg wyborczy powinien być. Powinni kandydaci się zareklamować, powinni kandydaci prowadzić kampanię, powinni kandydaci nam o sobie coś powiedzieć, dlatego że powinni to być ludzie, którzy są naprawdę społecznikami i taką sytuację mamy i w Osowie, i na Żabiance. I są bardzo dobrze, prężnie działające rady osiedli i bez problemu ten próg przekroczyły nawet 10%.
Dziękujemy. Pan Stanisław Sola.
Ja jestem za, dlatego że ja uważam, że jak najwięcej ludzi powinno się aktywizować w pracy na rzecz społeczności lokalnych. A jeżeli taka osoba by się okazała nieuczciwa czy niesprawna, to wcześniej czy później Rada Osiedla jej podziękuje. Ja nie widzę różnicy między posłem, który dostaje 300 głosów i zostaje posłem i decyduje o mnie, a między tym widnym delegatem radnym, który ma 15 głosów. Nie ma żadnej różnicy. Jak mogą być posłowie, którzy mają 300 osób poparcia? Czemuż nie miałby być radny osiedlowy? To albo wy.
Dziękuję bardzo. Pani Juliana.
Również jestem za zniesieniem progu wyborczego, bo na przykład w przypadku dzielnicy Oliwa jest bardzo ciężko osiągnąć nawet 8-procentowy próg wyborczy przy po prostu sposobie zagospodarowania tej dzielnicy. Dziękuję.
No powiem, że cenię sobie aktywność mieszkańców i uważam, że Rady Dzielnicy to jest nic więcej jak uaktywnienie tych mieszkańców, którzy są tam na dole. Dobrze, że teraz już wprowadzono i szkoda, że też taki duży próg u nas wprowadzono, że mieszkańcy mogą składać również projekty różnych uchwał. To jest strasznie duży próg znowu postawiony tym mieszkańcom, bo to oznacza, że mieszkańcy nigdy racji nie mają, a powinni uczestniczyć w tym życiu społecznym. Tak jest moje oczywiście zdanie.
Dziękuję. Pan profesor?
Przyznam uczciwie, że ja dopiero debiutuję, tak jak zresztą pan Stanisław. No niestety nie mogę zabrać głosu ani tak, ani nie, bo nie znam tematu, tak żebym mogła się wyrazić osobiście. Uczciwie mówię. Dziękuję.
Ja oczywiście jestem za pewnym rozwiązaniem pośrednim, to znaczy uważam, że jednak progi, podobnie jak Małgorzata Chmiel, powinni istnieć. Pytanie, jakie to mają być progi, bo jednak pewna część społeczeństwa musi poprzeć w ogóle zamiar powstania takiego. Bo jeżeli, proszę Państwa, nie będzie progów wyborczych, to społeczność będzie uważała, że wbrew jej woli podjęto jakieś tam decyzje. W związku z tym ja jestem i myśmy proponowali, żeby trochę mniejsze te progi były, na przykład 5% chociażby. Ale to jest kwestia do dyskusji, czy one mają być koniecznie niższe niż 8%, ale bezwzględnie tutaj przyłączam się do takiego głosu, że jednak ta grupa inicjatywna powinna znaleźć poparcie pewnej części społeczeństwa. Żeby społeczeństwo całe wiedziało, że coś takiego się dzieje. Nie powinny być to progi, które blokują, powiedzmy sobie. Jeżeli pani mówi, że woli cały czas nie można przekroczyć, uważam, że 5% próg, czyli 1/20, co 20 mieszkaniec, prawda, żeby był za, to uważam, że byłoby to logiczne. A byłaby to jakaś tam akceptacja, gdyby co najmniej co 20 przedstawiciel był za. Także jestem na razie za takim 5%, chociaż uważam, że można ewaluować w kierunku niższych jeszcze, ale jakieś progi muszą być. Tak ja uważam. Ale to jest tylko moje zdanie.
Dziękuję. Dziękuję. Pani Halina Dyszko.
Ja po raz pierwszy kandyduję, prawda? Trudno mi powiedzieć, co sądzę, ale jestem za zniesieniem progu wyborczego. Dziękuję.
Pan Stanisław
Waszewski. Ja jestem generalnie za utrzymaniem progu jakiegoś tam, bo on musi być. Aczkolwiek nie wiem, czy to jest 5, myślę, że optymalnie to nawet może być 3%, bo 26 lat mieszkałem w bloku na gospody i wiem z autopsji, że generalnie się swoich sąsiadów na dobrą sprawę raz, że się nie zna, a dopiero ich w ogóle zaktywizować i namówić do czegokolwiek. Aczkolwiek próg musi być, żeby to nie była pełna anarchia, bo tak jak pani Małgorzata mówi, zbierze się kilku gości, że tak powiem, uzyska jakiś kworum i wolna amerykanka, prawda? I znaczy jest to możliwe, jak się...
Dlaczego
to
chcemy?
To z tego się nie wybiera.
Dziękujemy bardzo. Już jest kolejka zajęta. Pan Maciej Jukniewicz zdaje się teraz.
Tak, dobry wieczór Państwu. Maciej Jukniewicz. Miałem okazję prezentować tutaj osobę w Radzie Osiedla. I chciałbym zadać sobie jedno krótkie pytanie do wszystkich Państwa, którzy wypowiadaliście się tak pięknie na temat ulicy Spacerowej, bo nie dalej jak 2 lata temu zostały wydane plany dotyczące budowy ulicy Nowa Opacka. Nie wiem, czy Państwo mieliście okazję się z tym zapoznać, bo one są o tyle newralgiczne dla osoby, że jednocześnie przewidują rewitalizację całej Oliwy, czyli okręgu wyborczego, z którego między innymi Państwo startujecie, co spowodowałoby udrożnienie ulicy Spacerowej. Wracając do tematu Spacerowej, chciałbym się w takim razie Państwa zapytać, kto z Państwa realnie miał okazję zapoznać się z tymi planami? Który z tych planów Państwo byście wybrali jako radni i popierali w Radzie Miasta oraz dlaczego? Dziękuję bardzo.
Dobrze, tak, proszę.
Chyba tylko ja tutaj się z Państwa zapoznałam, bo pani Jacek w szacunku jest akurat nie z tej branży. Także to nie dlatego, że mu się nie chce, tylko że zajmuje się głównie służbą zdrowia. Proszę Państwa, rzeczywiście zostało zlecone opracowanie przez Zarząd Dróg i Zieleni, opracowanie
udrożnienia tego jednego węzła, bo cały czas prace się toczą, to nie to, że wiemy, że jest źle i wszyscy leżą do góry brzuchem. Prace się toczą, czy są sposoby, żeby jakoś to udrożnić. I opracowanie, które zostało złożone, nowa opaska, rzeczywiście tu pan Michniewicz dobrze powiedział, byłaby rozwiązaniem, nowa opaska, która nie mylić z obecną opacką, obecnie opacki nie można poszerzyć, ponieważ jest wpisany do rejestru zabytków cmentarz stary. W związku z tym nową opacką komunikanci nazywają drogę, która, państwo wiedzą, gdzie jest telewizja. I przy telewizji, prostopadle do Krzyżewskiego, przy telewizji, jakbyśmy się tą drogą wbijali w Grunwaldzką, na wprost. I to oni nazywają nową opacką. I przeniesienie, jak również przeniesienie tego głównego skrzyżowania z obecnej opacki właśnie tutaj, oni twierdzą, że dałoby udrożnienie i jeden pas potem więcej Krzyżewskiego, że ten ruch miałby pierwszeństwo i dzięki temu nie byłoby tych straszliwych korków na opata Rybińskiego, bo oprócz ciężkiego dojazdu do Osowy, to mamy drugi problem. Zatkana cały czas oliwa, piękna stara oliwa, stare domy pękające i ciągły korek. Jak tu wyprowadzić ruch tranzytowy do Osowy, żeby nie był cały czas stojącym korkiem na tym. I to była myśl, żeby w ten sposób to udrożnić. Już nie chcę państwu szczegółów opowiadać, mogę, jeżeli to interesuje państwa rozwiązania. Natomiast okazało się w przeliczeniu, że to w przeliczeniu komunikacyjnym, że da to niewielkie efekty. Tak twierdzą, ja tego nie robiłam. Oczywiście słucham pana dyrektora zarządu Drugi Zieleni w tej sprawie się wypowiadał, jak również wypowiadał się prezydent Bielawski, ponieważ ja bardzo napierałam, że słuchajcie, jak nie stać nas teraz, żeby budować w tej chwili nowej spacerowej, to zróbmy chociaż coś. Ja wiem, że to nie jest rozwiązane najwspanialsze, ale chociaż trochę daje. No więc przekonano mnie, już kończąc, bo mi odbierają głos, że jednak to zbyt mało daje. Nie daje praktycznie nic.
Dziękuję. Czy ktoś z państwa jeszcze chce się odnieść z państwa kandydatów? To następny głos sali.
Dobrze, proszę bardzo panią.
Katarzyna Kas, przyjęty numer 2 na liście Solidarnej Gdańsk. Mam pytanie do pani Małgorzaty Kniel. W jaki sposób i czy pomogła pani rodzicom dzieci starających się o autobus szkolny? Bo o taką pomoc była pani proszona. Chodzi o ulicę, znaczy z okolice ulic Saturna, Wenus, gdzie dzieci chodzą 20 minut pieszo do najbliższego przystanku autobusowego, przez ulicę Planetarną, która w okresach deszczu jest zupełnie zalana, dzieci chodzą wałem przeznaczonym na tory w kierunku przyczepowym.
Proszę państwa, pani Monika Banaszczak z ulicy Woźnicy się do mnie zgłaszała w tej sprawie i autobus został, dowóz dzieci, ale z tamtej części został załatwiony. Zresztą dziękowałam nam to na piśmie. Natomiast jeśli chodzi o dalszą część Wenus, pani myśli o tym dalszej części? Proszę pani, problem jest z tym, nawet rozmawialiśmy z jedną panią, nawet jeździliśmy, żeby mikrobus chociaż puścić. Chodzi o to, że dopóki się nie utwardzi tamtych ulic, tego wszystkiego, tenże autobus ZKM, tak? Komunikacji Miejskiej, powiedział, że w żadnym wypadku nie puści żadnego autobusu, ponieważ podwozie tego nie wytrzyma. Ale ponieważ ustawa o szkolnictwie mówi, że ta odległość, która jest już przekroczona do wozu dzieci na własny rachunek, miasto musi za albo autobus, albo pokryć koszta. Stanęło na tym, że miasto będzie pokrywało koszta dowozu tych dzieci z tamtych stron, ponieważ nie ma jak puścić nawet mikrobusu. Nie mnie się wypowiadać, jednoznacznie mi to powiedzie. Ja gdybym wiedziała, że dzisiaj będzie takie pytanie, proszę bardzo, zostawię pani kontakt i prześlę pani całą korespondencję, którą dostałam, bo też o to zabiegałam, żeby dzieci z tamtych terenów, Galileusza, inne jeszcze ulice, tam bardzo dużo domów na końcu Wenus się wybudowało i te dzieci chodzą tutaj piechotą i tą niebezpieczną planetarną. Zgadzam się z panią całkowicie, ale mogłabym, nie chcę za długo teraz mówić. Da pani mi maile, ja pani wszystko to prześlę, tak?
Dziękujemy bardzo i prosimy teraz o głos może z prawej strony sali.
Panie, pan Biurkny z Oliszka dla osoby. Odbiegam teraz od ulicy Spacerowej. Mnie najbardziej nurtuje, może pytanie do pani Małgorzaty, do pana Jacka Teodorczyka. Sprawa parkingu przy szkole, ulica Balcerskiego, jak wygląda, gdzie zatrzymuje się autobusy, autokary, jakie są dowodowe. Jest tam, co się dzieje, kiedy rodzice zajmują po dzieci do szkoły. Jest tam tyle działalności gospodarczych, a parkingów, nie wiem, bardzo mało, co pan wie, budują się nadal jeszcze jakieś tam, a przede wszystkim autokary, które mogą dzieci na wycieczki. Dziękuję.
To znaczy, proszę, ja prosiła, żebym ja pierwszy odpowiedział. Więc proszę państwa, przyznam się i tutaj uderzę się w pierś, że nikt mi tego nie zasygnalizował. Nie...
Ale pan tam urzęduje, pan to musi wiedzieć.
Ale na Balcerskiego, tak? To, a na Balcerskiego, bo ja źle zrozumiałem.
Tam gdzie ten ładny jest przy Osowskiej, wie pan, co pan zrobił ten, to kończy mi.
Aha, no to tutaj, no to tam, to rzeczywiście przecież faktycznie powiem szczerze, że nie uświadomiłem sobie w pełni tego, że jest to aż tak skomplikowane, co prawda były na ten temat rozmowy, ale nie na tyle, żeby ktoś się do mnie zwrócił, mogłem napisać interpelację, ale szczerze mówiąc, nie odczułem, że był taki silny sygnał w tym kierunku. No i te interpelacje nie napisałem. Z kolei niedawno napisałem jedną interpelację na wniosek Rady, za którą mi straszliwie zmyto głowę, a po prostu przyjąłem to na pierś, ale napisałem to na wyraźną prośbę Rady i Zarządu Osiedla po prostu. A dostałem ja za to wszystko.
A więc... może tam zrobić ulicę?
Jednokierunkowo, panie wyobrażał stronę od Kielniejskiej. Jednokierunkowo, to na pewno by, no jednokierunkowa by bardzo ograniczyła natężenie ruchu, to bezwzględnie.
Ale proszę pana, jakie jest tam niebezpieczeństwo?
No trzeba byłoby, proszę panią, powiem tak, dziękuję za ten sygnał, i powiem, że w tej sprawie będę rozmawiał z osobą najbardziej tutaj kompetentną, czyli z panem Mieczysławem Kotłowskim, dyrektorem Zarządu Dróg Zieleni, bo tylko on jest kompetentny i ponieważ wychodzi taki wniosek w tej chwili z naszego spotkania, to mogę obiecać, tylko żebym mógł rozmawiać, to jak to mówią, musiałbym uzyskać jeszcze akceptację państwa, bo już jestem, ja, tak jak Małgorzata, skończyliśmy kadencję w piątek. Po prostu. I jesteśmy osobami prywatnymi po prostu, także podejmuję się, walczyłem o przedłużenie Balcerskiego do willi Osowianki, żeby było z panem Przybyskim, walczyliśmy o to i on pani, powiedzmy, tą drogę. Udało się, uważam, że pan dyrektor Kotłowski, można z nim się szczególnie bardzo rano dogadać, jak się przyjdzie o 7 godzinie, bo wtedy jeszcze nie wyjeżdża nigdzie. A tak, żeśmy o tej godzinie się spotkali, umawialiśmy się. I to jest bardzo ważna sprawa. Pani mi to uświadomiła. Także obiecuję, że udam się na rozmowę z nim w tej kwestii. Dziękuję w ogóle za zwrócenie uwagi na to. To tyle mogę obiecać pani. Dziękuję bardzo.
Kolejny głos. Pan
Karol, czy pan? Dzień dobry, ja znam mieszkania Wrocławia. Pytanie do pani Małgorzaty. Pani Małgorzata, w 2007 roku rozmawialiśmy na temat ulicy Lekciskowej. Przypominam, że nie jest to nowa ulica, to jest od 20 paru lat. Nieskanalizowana, nieoświetlona, nie ma tam ani ścieżek, ani chodników, nie ma tam nic.
Już panu mówię, tak, rozmawiał pan ze mną i ja, ponieważ też tam jeżdżę, nawet sama mam prywatnych znajomych tam, często tam bywam. Także państwa sygnały, dobrze po jednym własnym interesie, zaczęłam się starać o te płyty i zaczęliśmy kłaść płyty, żeby tą drogę utwardzić, jak pan wie. I co się stało? Jeden z państwa sąsiadów doniósł do prokuratury, że miasto kładzie płyty na nieswoim terenie, co było prawdą, ale chciałam bardzo wam te płyty położyć. No nikt nie podejrzewał, że to PKP, miałam już, byłam po rozmowie i PKP powiedziało, że nie będzie się awanturowało cicho, będzie cicho, bo to są tereny PKP, cała ulica Letniskowa. No ale sąsiad doniósł i sprawa się ciągnęła półtora roku w sądzie i w tej chwili można by, jeszcze nie rozstrzygnięta jest, ale nawet gdybyśmy chcieli położyć w tej chwili te płyty i cokolwiek państwu pomóc, bo tam rzeczywiście sytuacja jest zła, to wniosek o drugi etap programu wodno-ściekowego, który dotyczy dużej części osoby, bo jak państwo wiedzą, pierwszy etap tego projektu, jeśli chodzi o kanalizację sanitarną w ramach tego projektu, został już zakończony i w tej chwili dostaliśmy pieniądze, dosłownie miesiąc temu, został wniosek unijny zakwalifikowany i przyznano pieniądze na drugi etap realizacji projektu wodno-ściekowego z kanalizacją sanitarną ulicy Letniskowej. W związku z tym nie byłam w stanie w ciągu ostatnich miesięcy spowodować, kiedy już właściwie ta z sądem się tam, dyrektor Kotłowski powiedział, że już jest w porządku, spowodować, żeby kładli teraz płyty, które za chwilę będą zrywać. Tak sytuacja wygląda z Letniskowej. A w ogóle docelowo to trzeba przeprowadzić taką sprawę jak z ulicą Wodnika. Państwo wiedzą, że Wodnika również teren PKP i żeby w ogóle można było drogę tu poprowadzić, to trzeba było załatwić, żeby PKP użyczyło ten teren i my co roku płacimy pieniądze do PKP. To była bardzo duża procedura, ponieważ to Warszawa musi wszystko załatwiać i nawet nie tu. Była dobry moment, bo akurat dyrektorem oddziału tu był mój bardzo dobry kolega, którego już niestety nie ma. I żeśmy się po prostu razem tutaj, mi zależało, zresztą tutaj jest koleżanka Ania, dobrze wie jak to było. We dwójkę chcieliśmy bardzo tą wodnika wybudować, ja się zacięłam na tą drogę i dzięki temu to zostało wybudowane. I taka sama sytuacja jest z Letniskową.
Dziękujemy bardzo. Jeszcze jedno pytanie z tamtej strony sali.
Dzień dobry. Jestem mieszkańcem osoby Szczęsny, mam nazwisko. Ja miałem pytanie do pana profesora Cory w nawiązaniu do jego wypowiedzi o tym, czy przydałaby się jeszcze kolejna nitka.
Oczywiście.
Problem dojazdu czy zjazdu. A po drugie wspominał pan również o tym, że no, potrzebne są plany i takie zresztą były tutaj wzmianki, że były robione plany na 20 lat rozwój osoby. Proszę państwa, ja jestem to, no, bardzo zdziwiony, że tak mocno wszyscy trzymamy się, jak chodzi o rozwiązanie komunikacji z Oliwą, tak mocno trzymamy się spacerowi. Tutaj padały zarzuty, że no trzeci pas, to są wszystko dobre pomysły, ale jeżeli mówimy o drugiej nitce, przecież to trzeba spojrzeć, w którą stronę osoba się rozwija, albo inaczej, w którą stronę może się rozwinąć. Od strony Kiergińskiej opiera się o las, o obwodnica opiera się o las, ale tylko w jedną stronę iść wiadomo w którą. I jeżeli mówimy o drugiej nitce, dlaczego nikt nie wspomina, czy to rzeczywiście nikt nie pomyślał o tym, że jest druga nitka właściwie gotowa, tylko ją pokryć asfaltem. To jest Kościelska. Ona od strony Oliwy jest już asfaltowana aż do lasu, aż do ściany lasu. Oczywiście, że sama droga tego nie rozwiązuje, ale mówiliśmy już tutaj, były wypowiedzi, że potrzebny byłby rondo, jedno, a może drugie, jedno tu, drugie tam. My nie rozwiążemy tej sprawy fachowo. O tego są rzeczywiście fachowcy, a nie wielka wspomniała.
Damy pan Stanisław powiedzieć.
Tak, jak najbardziej. Tylko tutaj właśnie pytanie jest tego rodzaju, czy...
O Kościelską,
ale czy pan profesor nawet, jeżeli, bo ma szansę być profesor, być prezydentem, czy wówczas załatwiłby taką sprawę, jak zgłoszenie konkursu na rozwiązanie, oficjalnie formalnego konkursu na rozwiązanie tej drogi i tutaj w Oliwie, czy od strony osoby z uwzględnieniem również Kościelskiej. Jeżeli taki protest zostałby rozpisany, to by się wypowiedzieli na ten temat fachowcy. Dziękuję. A jeszcze jedną rzecz, jeśli chodzi o Kościecką, proszę Państwa, jeżeli będzie rozbudowywana spacerowa, nie będzie, bardzo dobrze. Ale wiemy, jak było, jeżeli były tylko dodawane przez cały rok.
Faktycznie. Konkretyzowanie.
Tak, już konkretyzuję. Były dodane tylko i wyłącznie po potrzebie. To trwało rok czasu, nie będę przypominał ile, jak ludzie przeklinali. Jeżeli Kościecka była robiona, nikomu by to nie przeszkadzało, ponieważ tam nikt samochodem nie jeździ, bo nie może przejechać. Także tam już mówiłem o spokojnie robić. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Jestem oczywiście za, a nawet przeciw, jak mówi jeden znany Einsteinin. To znaczy, jeśli problem rozładowania korków i komunikacji z Gdańskiem poprzez ulicę Kościerską by się powiódł, a myślę, że Zarząd Lasów Państwowych musiałby się na to zgodzić, to nikt z nas by przeciwko temu nie protestował. Ale problem, jakby pan był jednym, to byśmy pana przekupili, żeby pan nie protestował. No więc dlatego mówię, jeżeli po prostu Zarząd Lasów Państwowych i ekolodzy by się na to zgodzili, dodaję za panem. Ale ja to traktuję, to co pan jest łaskaw powiedzieć, jako pewien problem. I ten problem jest oczywisty. Wszystkim nam doucza komunikacja z Gdańskiem i czy będziemy się z Gdańskiem komunikować poprzez spacerową, czy będziemy próbowali poprzez 210 próbować się dostawać do Brzeszcza czy do Gdańska, to jest kwestia w jakimś sensie drugiego planu. Musimy nowym władzom Gdańska, nowemu prezydentowi postawić jedno zadanie. Tak dalej być nie może, jeżeli chodzi o komunikację z miastem Gdańsk. Wszystko jedno, czy wykorzystamy pański kierunek, czy wykorzystamy spacerową, czy będzie 10 nitek, to jest bez znaczenia. No powinno być łatwiej. Tak dalej być nie może, bo się osiedle nam zakorkuje wtedy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. To tak, ja tylko chciałam powiedzieć, zgadzam się tutaj z moim przedmówcą, albo budujemy drogi, albo nie wydajemy dalszych pozwoleń na budowę, na zabudowanie terenów osobowych. Rzeczywiście sytuacja jest taka, że trzeba się to, co na początku powiedziałam. I mi się wydaje, że tutaj porozmawiamy z Państwem, żeby zorganizować dyskusję głosowej, ale to już oczywiście po wyborach, jak sobie wyobrażamy perspektywiczny rozwój tej osoby właśnie pod względem planów zagospodarowania, intensywności zabudowy, wysokości zabudowy, bo proszę Państwa, Państwo tego nie wiedzą, ale co plan teraz w Osowej, to my mamy problemy. Ja jestem Komisja Rozwoju Przestrzennego, jestem przewodniczącą tej komisji i my mamy z każdym planem protesty i napory znowu, napory mieszkańców przyszłych, którzy będą mieszkać tam, gdzie są jak najszybciej ten plan mieć uchwalony. Natomiast mieszkańcy, którzy mieszkają obok tych terenów, o które są opracowane planem, to oczywiście się sprzeciwiają, no bo komunikacyjnie się będzie zapytało. Jedni i drudzy mają rację. Jedno i drugie mają rację.
Przepraszam bardzo, to jest mikrofon. Ale jak jest pani zdanie? Pani chce być naszą radną. Ja chciałbym usłyszeć, za czym jest pani? Czy pani jest za tymi drogami, czy za tymi nowymi mieszkańcami?
Proszę.
Słyszę, że jest problem. Jest. Wiemy to.
No, proszę bardzo, ja mogę powiedzieć, nieraz mówiłam, ja uważam, że należy wstrzymać uchwalanie planów zagospodarowania przestrzennego i doprowadzić do porządnego stanu te drogi, które teraz są, chociaż do stanu przejezdności, a potem uwalniać dalsze tereny. Dziękuję.
Wiem, że to Was wszystkich interesuje, wrzuca się hasło rezerwa. Ale proszę Państwa, no to mam pytanie. Kto zajrzał na mapę, gdzie ten rezerwat leży, w którym miejscu, w jaką przeszkadza drodze? Bo ja czytałem też sporo wypowiedzi w internecie, internautów. O, to droga przetnie środkiem rezerwat. Nieprawda. Rezerwat jest, droga tylko przebiega obok rezerwatu na długości 400 metrów. Przepraszam, całej tej długości do Oliwy. Więc jedno drugiemu zupełnie przeszkadza. A tu często powołujemy, jak to na zachodzie jest, że to jak zrobiliby to, czy to. Proszę bardzo, na zachodzie by zrobili jeszcze parking tam, w tym miejscu, gdzie się zbliża do rezerwatu, żeby mogli ludzie zatrzymać i zobaczyć, jak to wygląda.
Dziękujemy. Tutaj się pani profesor Korzyńska chce odnieść do tej sprawy. Proszę bardzo.
Znaczy, ja się przysłuchuję tej dyskusji. Uważam, że te wszystkie tematy to są tematy na dyskusję Rady Osiedlowej. która właśnie musi się odbyć po wyborach i wtedy bez, ci radni, którzy zostaną radnymi, nie mogą być bezradni, tylko po prostu muszą działać, a nie w ostatniej chwili dopiero coś tam, od początku. I dlatego apeluję, nie bądź, jeżeli ktokolwiek zostanie wybrany, niech będzie radnym, a nie bezradnym. Dziękuję.
Dzień dobry, Maciej Przybylski. Ja reprezentuję zarząd dla osoby. Przysługuję się tutaj Państwu powysłom, co należy zrobić. Wszystko nam się podoba. W wielu sprawach jesteśmy zgodni. Już występowaliśmy do władz miasta i się okazuje, że nie uzyskaliśmy tego, czego chcemy. Ja mam pytanie do wszystkich Państwa, tych, którzy nie są w tej chwili radnymi, czy tak jak tutaj pani Meyer, która była, do niej też nie kieruję tego pytania, ponieważ oni wiedzą. Ja mam do tych nowych kandydatów pytanie, w jaki sposób chcą to zrealizować? W jaki sposób chcą znaleźć na to pieniądze? Bo to nas interesuje, że ma być basen, że ma być stadion, drogi i tak dalej. Proszę powiedzieć, jak chce się to zrealizować? Dziękuję.
Prosić pana
Stanisława,
przepraszam,
Warszawskiego,
tak?
Jak to zrobić? Przede wszystkim można deweloperów, którzy są inwestorami na naszym terenie, można ich poniekąd jakby przymusić warunkami zabudowy, jeśli powstaje osiedle domów wielorodzinnych, to niestety musi powstać infrastruktura typu przedszkole, które musi być udostępnione, musi być park zabaw dla dzieci. To są właśnie jakby instrumenty, które posiada miasto samo w sobie, żeby zmusić deweloperów do stworzenia infrastruktury. Bo ponieważ jeśli miasto im nie narzuci, to deweloper ani nikt inny nie poświęci grosza, bo nie będzie miał w tym żadnego po prostu interesu. I to nie musi miasto znaleźć pieniądze, tylko deweloper, który chce inwestować na danym terenie, on musi sobie znaleźć pieniądze i on musi podnieść pewne koszty, bo to są koszty jego inwestycji. To wszystko.
Proszę Państwa, ja mam taką sprawę. Chodzi mi przede wszystkim o basen. Przypominam sobie bardzo dobrze, że ile podpisów zrobiliśmy i ile w ogóle w tym kierunku prac było, żeby ten basen powstał. Zgłaszaliśmy się tutaj do pani dyrektor szkoły, prawda? Nie wiem, była odmowa. Ja jakie wyjście widzę? W każdym razie ja bym napisała projekt i do funduszu unijnych się zgłosiłam w tej sprawie. Wiem, że szkoła by nam nie pomogła. Nie wiem, na ile państwa bym mogła na pomoc liczyć, ale na pewno bym taki projekt napisał osobiście i do funduszu unijnego się zgłosiła. Dziękuję.
Ja bym się też odniosła do wypowiedzi pana Stanisława, że jednak trzeba uaktywnić deweloperów, którzy chcą budować, to niech również infrastrukturę też budują. Poza tym jeszcze druga sprawa, to dalej mówię o tym, ciągle się przyczepiłam do tej rozrzutności. Jeżeli są pomysły, żeby zbudować nowy pomnik, centrum za 300 milionów złotych, to przecież to jest jakaś bzdura. Już my mamy pomniki. Jeżeli jesteśmy biedni i mamy inne potrzeby, nie możemy pozwolić. Trzeba się po prostu zmobilizować i zablokować taki pomysł, który w dzisiejszych czasach jest po prostu niepotrzebny. Naprawdę. Pomników mamy dość. Możemy stawiać. Ja nie jestem przeciwna pomnikom, ale stawiajmy je z rozmysłem wtedy, kiedy są nadwyżki i pieniądze. A nie na kredyt. O właśnie, to pani Szumska dobrze powiedziała, że nie na kredyt. I trzeba się po prostu zmobilizować jako radni i zablokować takie pomysły. I naprawdę ostro zawalczył, bo no niestety pieniądze się, muszą się skończyć, znaleźć na te potrzeby ludzkie. Dziękuję.
No popieram. Wielkie inwestycje rzeczywiście w Gdańsku, bardzo kosztowne i później w utrzymaniu kosztowne, to jest to, co na wielu osiedlach można byłoby za te same pieniądze robić. Czyli tym samym budżetem po prostu trzeba oszczędniej gospodarować i mądrzej, bo to ma służyć wszystkim mieszkańcom, a nie wybranym grupom ludzi. Dziękuję.
Pieniądze na pewno nie powinno się pozyskiwać z podwyżki czynszów. bo takie tutaj są teraz tendencje. Przede wszystkim trzeba promować miasto. Znane miasto to bogate miasto. Wspierać przedsiębiorczość, przedsiębiorców, inwestorów ściągać do miasta. To są dla nas realne pieniądze, które mają szansę do Gdańska przypłynąć.
Gdybyście Państwo poszli do swoich kolegów, też mieszkańców Gdańska w Dolnym Brześciu, Oruni czy Brzeźnie, to byście Państwo zetknęli się z zupełnie innymi problemami. Tam nie ma kanalizy, tam się walą dachy, tam nie ma, tam jest grzyb na ścianach i to są innej jakości problemy, ale na nasze potrzeby i na nich potrzeba ciągle pieniędzy. Trzeba zrobić remanent, zobaczyć ile jest w kasie, określić priorytety, uaktywnić rady osiedla i uaktywnić nad wszystkich, zrobić listę preferencji, co jest najpilniejsze, co może poczekać, a co powiedzmy sobie szczerze, musi poczekać może nawet i dwie kadencje. Przychody miasta to jest około 1,7 mld, 1,8 mld, ja dostrzegam pewną tendencję malejącą, z tego tak naprawdę z bazy podatkowej własnej jest około 1,1 mld, 700 000 to są subwencje i dotacje rządowe na realizację wielu zadań tak zwanych zleconych przez państwo. Miasto się trochę w inwestycjach rozkulało. Ja się zgadzam z tego rodzaju bizantyjskimi inwestycjami, które mają na pierwszych stronach gazet promować nam naszych włodarzy, a jakoś mniej jest spektakularne i mniej się sprzedaje w mediach to, co jest takie wstydliwe. Chodnik rozwalony, kosza na śmieci nie ma, śnieg nie wywieziony, czekamy aż się wszystko stopi. Z deweloperem jest sprawa trudna, bo proszę Państwa, to nie jest żadna działalność społeczna. Deweloper to jest działalność dla zysku, on musi na tym zarobić. Ustawa o drogach publicznych, tak się to chyba pani poseł nazywa, nie wiem, czy jemu w ogóle pozwala ingerować w drogę publiczną. Ale on się kieruje kategoriami czystego zysku, więc wybuduje dom, chce go dobrze sprzedać, a reszta to zostaje dla nas. Musimy sobie zrobić preferencje, z czegoś rezygnować, a coś preferować.
Dziękuję. Pytanie było skąd wziąć finanse. No to ja jestem przede wszystkim za tym, żeby wziąć wydatki. Jak już wspomniałem, 140 milionów zostało zmarnowane, a to moim zdaniem to jest ogromna kwota. Więc przede wszystkim ciąć te wydatki. No jeszcze się odniosę do tego, co powiedziała pani Julia Lewandowska, ponieważ wspomniała, że miasto powinno się promować. No dla mnie to jest dziwne, bo Nowy Jork jakoś nie robi spotów reklamowych i jakoś turyści przyjeżdżają. Tutaj nie trzeba promować w żaden sposób, bo to oznacza bardziej, że my nie mamy nic do pokazania i musimy się promować specjalnie spotami czy billboardami. A drugie, żeby wspierać przedsiębiorców. Polscy przedsiębiorcy nie są głupi. Ich nie trzeba wspierać. Nie wolno szkodzić. Nie przeszkadzać przede wszystkim systemem fiskalnym. Dziękuję.
Dziękuję.
Dobry wieczór Państwu. Proszę Państwa, chciałbym się z Państwem podzielić informacjami, które ja posiadam, a widzę, że Państwo ich nie posiadają. Mianowicie tutaj tylko pani profesor Bożyńska bodajże, tak, do tego co przeczytałem, i pan Kora zauważył jedną rzecz. Państwo nie powinniście pytać kandydatów czy rozmawiać z radnymi. Powinna być rada dzielnicy. Rada osiedla, nazwa pomyłka, zmyłka. Powinna to być rada dzielnicy. Ponieważ jest to jednostka pomocnicza rady miasta, tam te wszystkie problemy powinniście się Państwo Unii ustalać. Sprawa związana z inwestycjami. Również rady osiedla powinny być uczestnikami procesu inwestycyjnego. Tak jak jest w Gdyni, nie w Nowym Jorku, w Stanach. W Gdyni jest całkiem inaczej. Nie ma żadnego progu wyborczego. Stawka na mieszkańca jest 10 zł. Rada Miasta zdecydowała się wielko wspaniałomyślnie podniosła 50 groszy nam, tu, dla naszych mieszkańców stawkę. W tej chwili jest 4 zł. Jaki to jest wydatek?
Prosimy bardzo o pytanie.
Także proszę Państwa, uważam, że wszystkie te sprawy związane z inwestycjami, o których Państwo mówicie, powinniście przenieść na teren Rady Dzielnicy. I tam załatwiać te sprawy. A radnych rozliczać w tym układzie, jeżeli nie będą w stanie waszych spraw załatwić, czyli sprawy dzielnicy. Inaczej to jest rozmowa taka.
Do kandydatów.
Także ja naprawdę chciałem podziękować pani Małgosi Chmiel na przykład, pana Jacka skrytykować. Pani Małgosia przyczyniła się do tego, że taka rada dzielnicy, taka rada dzielnicy powstała. Pan Jacek natomiast mignął się.
Pytanie, czekamy na pytanie pan.
Jest jedna podstawowa rzecz. Czy pana komitet będzie popierał takie inicjatywy, jak właśnie przekazanie pewnych uprawnień jednostkom pomocniczym przy realizacji inwestycji, również tutaj na dzielnicy Osowa, czy nie? Do pana pytanie i do pana kandydata. Bardzo proszę.
Proszę pana, jeżeli zostanę radną, to zapewniam pana, że zrobię wszystko, żeby były pana odpowiedź, żeby pana, z pana, żeby pana odpowiedź była.
Proszę pana, zaraz panu odpowiem po co. Po to, że my jesteśmy, proszę państwa, społeczeństwem samorządowym i wykorzystujcie to. Tak, dziękuję bardzo.
Chcę się chwilę odnieść i zaraz skomentuję. Proszę państwa, ale państwo, przepraszam, że tak powiem, nie chcę tutaj ex cathedra, ale prawa nie znacie. Jest tak, inwestor musi, zgodnie z ustawą o drogach publicznych, artykuł 16, musi partycypować w realizacji układu drogowego w takim zakresie, w jakim obciąża swoją inwestycję tereny obok. To jest jego święty obowiązek i to jest, to musi być egzekwowane i proszę państwa, jest egzekwowane. Druga sprawa, w związku z tym, że nie tylko państwo mają takie zdanie na temat jeszcze większej partycypacji inwestorów budujących w układzie drogowym, ja również mam taki, tak uważam, w związku z tym, myśmy rozmawiali na posiedzeniu naszego klubu Platformy i prezydent podjął rozporządzenie tak zwane prezydenta, które obliguje przyszłych inwestorów do jeszcze większych realizacji dróg, ale to może być zrobione tylko w formie umowy między miastem a inwestorem. I te dwie rzeczy są egzekwowane. Inna jest sprawa, czy to wystarcza, czy chcielibyśmy więcej, ale to chyba jest uzależnione, proszę państwa, od wielkości inwestycji, bo jeżeli ktoś buduje 4 domki szeregowe, a ktoś buduje wieżowiec z 20 kondygnacjami, to jest różnica w partycypacji układu drogowego i tak powinna być. Dlatego to jest jednostkowe rozpatrywane. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo. Jeszcze pytanie.
Dzień dobry, Tomasz Struk, portal staroliwa.pl. Ja tutaj chciałem jako reprezentant Oliwy przedstawić oliwski punkt widzenia, bo widzę, że duża jest presja na ulicę Kościerską, żeby ją wybetonować, więc chciałbym powiedzieć, że Oliwianie nie chcą takiej drogi i myślę, że znajdę tutaj zrozumienie właśnie w osobie, która protestowała kilka dróg, które miały być przelotowe przez tą dzielnicę. Nie chcemy takiej kolejnej drogi, chcemy nowej, spacerowej, tej najdroższej wersji, na którą to miasto stać i powinno być stać. A nie robić kolejną prowizorkę, gdzie stracimy, naszkodzimy potwornie przyrodzie, którą tutaj mamy i to jest nasz wielki skarb. Jeśli pan mi mówi, że obok może przebiegać rezerwatu, to jestem bardzo ciekaw, jak ten rezerwat będzie wyglądał, bo przejeździe tam tylu tysięcy aut. Nic to nie da, nie rozwiąże, to jest po prostu rozwiązanie na 5 minut. I teraz jeszcze jedna rzecz. Na poprzedniej debacie był problem, często się zastanawiali wszyscy tutaj, że być może ta dzielnica będzie miała za jakiś czas 30 tysięcy mieszkańców, a może jeszcze więcej. A ja postawię teraz przewrotne pytanie, a czy musi mieć? Czy musi ta dzielnica rosnąć i po co? Ja mam wrażenie, że dzisiejsze problemy i to, że przyciskamy się spacerową, wynika właśnie dlatego, że pozwolono na budowę tutaj osiedli bez infrastruktury. Dzisiaj miasto musi budować drogi, komisariaty, szkoły, wszyscy się zastanawiamy, czy ośrodek zdrowia powstanie i pogotowie, wszystkie inne problemy, a stoją odłogiem wielkie dzielnice. Nowy Port, Brzeźno, Wrzeszcz, Orunia, która jest w ogóle nie będzie rewitalizowana. Tam już wszystko jest. Komunikacja, przychodnie, szkoły. Więc mam pytanie konkretnie do pani Małgorzaty Chmiel, która jakby odpowiada za politykę przestrzenną. Czy jest szansa na powstrzymanie rozwoju Osowy czy tego typu dzielnic poza obwodnicą, a skierowanie całego tego pędu deweloperów do budowy właśnie w zaplombowywanie wolnych miejsc? Przecież mamy potężny nowy port, mamy czteropasmową drogę, mamy tramwaj tam, mamy również być może SKM-kę. i tam nikt nie mieszka. To jest jakiś absurd. A tutaj będziemy za 200 milionów, za miliardy budować drogi i inne wszystkie całą infrastrukturę. Czy to jest konieczne? Czy nie można zawrócić tego wszystkiego? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Nie, nie jest konieczne, ale również pan nie słuchał tego, co na samym początku powiedziałam, że uważam, że są trzy najważniejsze rzeczy, którym największe problemy, między innymi planowanie przestrzenne. Ponieważ pani Małgosia prosiła o trzy najważniejsze według mnie bolączki tutaj. I jedną z nich wyliczyłam jako planowanie, powiedziałam, że to jest planowanie przestrzenne. Proszę państwa, pytanie zadałam przecież, że pytanie jest, czy chcemy, żeby dalsze tereny, osoby, które są w sytuacji bez planu, bo jak państwo wiedzą, w 2003 roku wszystkie plany, które były uchwalane przed 1995 rokiem w całej Polsce straciły swoją ważność i miasta musiały kolejno zakrywać nowymi planami kolejne tereny. U nas w Gdańsku jeszcze i tak jesteśmy w przodzie, jeśli chodzi o ilość uchwalonych planów. Niemniej całe miasto nie jest pokryte planami zagospodarowania przestrzennego jeszcze, w tym ta część osoby. I teraz jest pytanie, które zadałam na początku. Czy my chcemy, żeby osoba w tamtą stronę Nowego Światu, powiedziałam, była zabudowana wielorodzinnymi domami, czy chcemy, żeby były to domki jednorodzinne? Powiedziałam, że całościowo, strategicznie w 2001 roku był uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego komunikacji dla całej osoby i to została objęta cała komunikacja od Nowego Światu do Kielniejskiej, całej tej części osoby. To jest zrobione, natomiast w środku te części się co do zastanowienia i to, co proponowałam, może spotkajmy się po wyborach, bo teraz oczywiście są emocje i różne sądy są wygłaszane, bo to są wybory, takie jest życie. W związku z tym proponuję spotkać się po wyborach, niezależnie kto z nas przejdzie, kto nie. I porozmawiajmy o tym, czego mieszkańcy by chcieli. Bo my, jako radni, to nie jesteśmy od tego, żeby decydować, że tak jest najlepiej. My powinniśmy państwa słuchać i państwo wiedzą najlepiej, co chcą mieć pod swoim domem. I należy w ten sposób dalej i dalej procedować plany zagospodarowania w stosunku do tego, w jaki sposób państwo sobie wyobrażają tę dzielnicę. Dziękuję.
Proszę państwa, w tej chwili chciałem zadać pytanie, przedstawię się może, bo nie wszyscy mnie jeszcze poznali, Sławomir Ziębiński jako prezydent Fundacji Gospodarczej Bezrobotnym Sław Polwolny Przedsiębiorczy Gdańsk Bydgoszcz. Jest to fundacja, która działa w 11 województwach, a siedzibę ma w Gdańsku. Otóż są takie problemy. Na przykład ostatnio wystąpiliśmy 2 lata temu do prezydenta Lisickiego o zmianę umowy użyczenia, umowy o najmu na umowę użyczenia. Więc jedne fundacje czy stowarzyszenia mają umowę użyczenia, my mamy najmu. Prezydent Lisicki, no trudno się w ogóle dostać, ja nie powiem, jakie są procedury, żeby dostać się do prezydenta, to jest straszne. Ja u prezydenta Rzeszowa dostałem się po moim telefonie, a u nas trzeba 3 urzędników przejść, żeby do prezydenta się dostać. To jest tragedia, system działania naszego urzędu prezydenckiego. Proszę państwa, dowiedziałem się od pana prezydenta Lisickiego, że prezydent Lisicki przy 4 ludziach stwierdził, że on może, ale nie musi. Proszę państwa, czy będąc radnym spowodujecie uchwalanie takich uchwał, gdzie prezydent Lisicki czy jakikolwiek inny prezydent nie będzie mógł powiedzieć, że on może, ale nie musi? Bo przecież jeżeli takie są uchwały Rady Miasta, gdzie dają dowolność prezydentowi, to my mamy jedno władztwo w tym momencie prezydenckie. Czy jako ja zadaję wszystkim kandydatom do Rady Miasta pytanie, czy będą te uchwały Rady Miasta precyzyjne, gdzie nie będą pozwalały prezydentowi na taką wykładnię? Drugie pytanie odnośnie podwyżki czynszów, prawda, które mają być od 1 stycznia. Czy jeżeli, proszę państwa, do Rady Miasta wyjdziecie, czy będziecie próbowali zmienić te podwyżki, bo to w ubogich ludzi naprawdę uderzy, bardzo uderzy te podwyżki czynszów. Proszę bardzo, na 2 pytania.
Ja odpowiadam pierwszy. Jak ja będę prezydentem, to pan Lisicki nie będzie wiceprezydentem. Już ma pan odpowiedź na pytanie. A w sprawie czynszu, ja... Nie, to powiem jak oprawić. To jest niemożliwe, żeby taka uchwała Rady Miasta była, że on musi, nie ma, czy może, czy nie musi. To wynika z przepisów, który mu nie nakazuje obowiązku podjęcia decyzji,
ale jak coś prawo powiada, że nie musi, to nie oznacza, że on ma całkowitą dowolność i wedle widzimisię. Niech on do mnie przyjdzie, póki jest jeszcze urzędującym wiceprezydentem, ja mu zrobię mały wykład na temat interpretacji prawa. Tym się zajmuję na co dzień, ale niech się pan nie niepokoi, Lisickiego nie będzie, jak ja będę prezydentem. A w sprawie czynszów zapraszam państwa na kosmową konferencję prasową w czwartek przed jednym blokiem czynszowym we Wrzeszczu. Robię konferencję na temat 5 problemów, jakie są zgłaszane w mieszkaniach komunalnych. To nie jest tylko problem wysokości czynszów komunalnych. Tam jest szereg ważnych problemów, a problem mieszkań czynszowych, wysokości czynszów, to nie jest wcale problem anarchistów. To chciałem powiedzieć. To nie jest problem anarchistów, jak jest próbowany być sprzedawany pani poseł przez władze miasta. To nie jest problem anarchistów.
Ja rozumiem, że drugi raz pan się myli, że ja jestem pani poseł, to jakieś proroctwo? Czy co to jest? Tak? Deputowana. Moi przyjaciele mówią do mnie, żartobliwie deputowana. I ale wracając do spraw poważnych. Proszę państwa, jeśli chodzi o odpowiedź na temat pana Lisickiego, też nie będzie prezydentem. Jeżeli ja będę prezydentem, to pan Lisicki nie będzie prezydentem, bo mnie interesuje jego stołek. W związku z tym to wyklucza.
Ja będę prezydentem, a pan będzie zastępcą.
Dobrze, tak się umawiamy. Niech pan się nie martwi, tak łatwo z mnie nie wyrzucą. A poza tym wie pan już teraz, że najłatwiej to być wyrzuconym, to jest strasznie jest wtedy się bohaterem. Proszę państwa, wracając do poważnych spraw. Czynsze. Czynsze rzeczywiście zostały podniesione. Ja państwu przekazuję teraz to, co ja wiem na tym czynszu. Nam zostało przekazane. Czynsze zostały podniesione. Uchwała została tam 2 lata temu, co to nie było krzyku, że prezydent może to zrobić, bo nie pyta nas radnych w tej chwili o to. To prezydent Lisicki sam to robi, ponieważ, ale Rada Miasta, trzeba uczciwie przyznać, 2 lata temu i wtedy nikt nie oponował. Upoważniła prezydenta do takiego działania. Ideologia jest, no bo oczywiście też atakowaliśmy prezydenta Lisickiego, jak to podwyższać, a biedni ludzie, a już nie są w stanie płacić tych czynszów, przecież to samo mówiliśmy. Pan prezydent odpowiedział tak, że rzeczywiście podwyżka jest, ale chodzi o to, taka jest w tym idea jego, żeby ci ludzie, których stać na, którzy są dobrze sytuowani, żeby oni nie zamieszkiwali w zasobie komunalnym. Ponieważ zasób komunalny, gmina, to są pieniądze i są mniejsze czynsze, proszę państwa, z naszych pieniędzy, nasze podatki. Ideologia jest taka, to my pomagamy tym biedniejszym i dlatego mieszkają w zasobie gminy. Tylko sytuacja się taka zrobiła, co jest spuścizną po poprzednim systemie, że w tych mieszkaniach nieraz mieszkają bardzo bogaci ludzie. I chodzi o to, żeby wszystkim podnieść, również tym bogatym. Natomiast ci, i ostatnie zdanie, dobrze. Natomiast ci biedniejsi dostają dużo większe upusty niż mają w tej chwili. Nie wiem. To nie. Ja nie wiem. Dobrze, ale
państwo nie podnosicie.
Proszę państwa, ja znam. Jak mówię, też dyskutowaliśmy na ten temat na posiedzeniu grupy, mieliśmy różne zdanie. Tak samo jak dyskutowaliśmy, żeby było jasne na temat ECS-u i państwo z gazet też wiedzą i tych 200 milionów czy 300 milionów na ECS i państwo z gazet też to wiedzą, że klub Platformy był podzielony, jeśli chodzi o chęć budowy tego, natomiast klub PiS-u jednogłośnie poparł tą budowę. Dziękuję.
Dwa słowa na temat czynszów. Ja chciałabym przypomnieć jedno, że to radni głównie odpowiadają za uchwały Rady Miasta i
jeżeli nawet prezydent wprowadza wysoki czynsz, mają prawo uchwałą, że tak powiem brzydko, zmusić prezydenta do wykonania uchwały Rady Miasta, która może mówić, że ten czynsz ma być, nie wiem, niższy. Natomiast Rada Miasta wyraziła zgodę, żeby ten czynsz był wysoki, mało to, zniosła wszystkie strefy, które były. Czyli mieszkanie na ulicy Kwietnej gdzieś tam w Oliwie będzie tyle samo płaciło czynszu, co mieszkanie na ulicy Długiej. No ludzie, to kiedyś ktoś tam chodził i wymyślał te strefy, nie tak sobie, bo tak chciał, tylko takie były po prostu uwarunkowania i przyczyny i to się nie zlikwidowały te przyczyny. W związku z powyższym, jeżeli mieszkaniec Oliwy płacił do tej pory 4,20, to teraz będzie chyba płacił 10 ileś. Nie wspomnę o podwyżce cen wody, która też podskoczy bardzo dużo. No to o czym my mówimy? Mieszkanie jest prawem, a nie przywilejem. Ludzie tam mieszkają w tych komunarkach, ludzie od 50 lat, całe pokolenia rodzin. My nie możemy mówić, że tam mieszkają bogaci. Bogaci się dawno wybudowali i poszli zupełnie na inne osiedla. Nie opowiadajmy takich rzeczy po prostu.
Oczywiście jest pan przeciwko podwyżce czynszu, ponieważ to uderza w najbiedniejszych mieszkańców Gdańska i ma na dodatek w drobnych przedsiębiorców, bo on też przecież korzysta z komunalnych lokali. Nie za bardzo rozumiem tutaj koncepcję pana Lisickiego o przeniesieniu bogatych ludzi z mieszkań komunalnych. Natomiast jeśli chodzi o prezydenta, prezydent jest władzą wykonawczą i powinien jako taką pozostać, a nie dyktatorę jakoś tutaj stosować.
Ja panu odpowiem też na te dwa pytania. Pierwsze pytanie o panu Lisickim. Jeżeli, bo to pytanie pana zasugerowało, że pan Lisicki jest skorumpowany i bierze łapówki.
No, propozycja korupcyjna.
Chwileczkę. Skoro może, a nie musi, i prawda te ruchy i tak dalej, to wiadomo o co chodzi. Chodzi o kopertę pod stołem. Więc wszystko zależy od uczciwości. Jeżeli Rada Miasta, czy powiedzmy wszyscy, którzy zostaną wybrani, obojętnie kto, będzie uczciwy, to takich rzeczy nie będzie. Czy prezydent nowo obrany będzie uczciwy? Nie będzie takich rzeczy. I tu trzeba się odwoływać do sumienia każdego człowieka, a mówić o tego. To jest pierwsze pytanie. Sumienie człowieka decyduje o tym, czy ty bierzesz łapówki, czy nie bierzesz. Drugie pytanie, to po prostu powiem krótko. Podwyżki trzeba zablokować, bo niestety bogaci ludzie mogą przeżyć, ale biedni tego nie przeżyją. Proszę sobie doliczyć VAT od wody, od mieszkania, od tego VAT, od tego i nie zostanie na życie nic. Ludzie wyjdą na ulicę. Dziękuję.
Ja przepraszam bardzo, jeżeli tylko można, bo tutaj padły takie słowa, których spokojnie nie można słuchać. To jest zarzut, na który muszę od razu zabrać głos. Nie można nikomu mówić o korupcji i zarzucać korupcji i którymś z prezydentów, czy wiceprezydentów. Trzeba taką rzecz udowodnić, a nie...
Ale to można tak domniemywać.
Mogę, ale nie można.
Ale nie można.
Bo proszę pana, ja nie mówię, że kto tam bierze łapówkę.
Pan powiedział,
że to tak samo pani.
Ale przecież nikt nie powiedział, że ktoś bierze łapówki, ale tak to można.
Ale o tym rozmawiamy.
Tak to można zrozumieć.
To szkoda, że nie powiedział, nie chcę, ale muszę.
Dziękujemy bardzo. Wracamy do odpowiedzi, proszę.
W sprawie podwyżki czynszów to jestem przeciwko zawyżaniu kosztów czynszów, jak i zaniżaniu, bo powinna być jakaś względnie cena rynkowa. To nie jakieś, że w imię ideologii wypędzamy, zawyżamy koszta, bo niby czy bogaci odejdą. Nie sądzę, żeby odeszli. Może pan prezydent Lisicki ma jakieś dane, statystyki, badania, które wskazują na to, że wtedy odejdą. Więc po prostu trzeba spojrzeć na koszta, że nie, czy zbytnio nie dopłacamy do komunałek. Tyle, dziękuję.
Dziękuję panu Cyklodowczyk.
Mogę? Więc ja chcę powiedzieć tak, tutaj przed chwilą pani Barbara Meyer powiedziała pewną rzecz, którą powinniśmy usłyszeć. Ja też jeszcze raz powtórzę, że władza zarządca miasta, jaką jest wykonawcza, prezydent, wiceprezydent mogą proponować różne zmiany uchwał, ale decyduje o tym władza uchwałodawcza, czyli Rada Miasta Gdańska. Czyli prezydent Lisicki mógłby proponować różne rzeczy, ale jeżeli Rada Miasta Gdańska by nie wyraziła zgodę, no to by nie było tych podwyżek. Proszę Państwa, to tłumaczmy inaczej, proszę Państwa. Te podwyżki wprowadziła Rada Miasta Gdańska. I chciałbym, żeby wszyscy sobie to uświadomili. Oczywiście, że forsował to czy prezydent Lisicki, czy odpowiedni urzędnicy. Ale to Rada Miasta Gdańska decyduje o tym. I my musimy po prostu na siebie wziąć tą odpowiedzialność. Ja oczywiście głosowałem przeciwko, co można sprawdzić, bo są rejestrowane głosowania i tutaj nikt nie może powiedzieć czegoś, czego nie można sprawdzić. Ale to radni zdecydowali. Sam zresztą kiedyś prezydent Lisicki powiedział, tak, ja forsowałem to, ale to Rada zdecydowała. Trzeba było się nie zgodzić. I proszę Państwa, taka jest prawda, że wszelkie uchwały uchwala Rada Miasta Gdańska, czyli radni. I chciałbym, żeby ta świadomość u Państwa po prostu...
Dziękuję.
Oczywiście jestem przeciwko tym podwyższeniom. Uważam, że nowa Rada powinna jak najszybciej tę uchwałę zmienić. Po prostu pierwsza, która powstanie. Jak najszybciej.
No... Ja jestem, jeśli zostanę, to pierwsze co zrobię, to będę się starał anulować tą uchwałę, bo nie mamy w tym kraju takiej inflacji 50%, jakie są nastąpiły podwyżki. I nic, żadne argumenty nie przepowiadają za tym, za tak drastyczną podwyżką. To można, nie wiem, 10 groszy, 50 groszy można podnieść. Poza tym, te wszystkie mieszkania komunalne są jakby pod zarządem Zarządu Gospodarki Nieruchomościami Miasta Gdańska, które notabene jest na minusie, który ma deficyt. I te podwyżki spowodują papierowy deficyt jeszcze wyższy, ponieważ ściągalność tych czynszów nie będzie na, będzie na jeszcze mniejszym poziomie. Natomiast co do wody, nie wiem dlaczego spółka Salon Neptun Gdańsk, mimo to, że dostarcza wodę do Sopotu również, Sopocianie na przykład mają tańszą wodę, aniżeli my jako Gdańszczanie w ogóle. Dlaczego w ogóle tak? To też trzeba by się tam paru rzeczy przyjrzeć, prawda?
Dziękujemy bardzo za wypowiedź. Jest pytanie jeszcze z sali, bardzo proszę.
Jeżeli można, nie będę się przedstawiał, bo już mówiłem na samym początku, a zadaję pytania dlatego, że po prostu zostawiłem tutaj trochę serca i jestem między innymi, sprokurowałem to, że osoba ma solidną bocznicę kolejową, bo pracowałem tutaj po prostu i potrzebowaliśmy jako firma. Ale do rzeczy. Jadąc tutaj z panią profesor Pożyńską, zastanawialiśmy się nad tym, jak to będzie wyglądało i chcieliśmy zadać głównie pytania Radzie Dzielnicy, jak ona sobie wyobraża współpracę z radnymi i czy potrafi sama się zmienić wewnątrz na tyle, że na przykład wszystkie drogi poza głównymi będą drogami pieszojezdnymi ze zdjętymi znakami drogowymi. Dlatego, że wtedy ogranicza się gwałtownie prędkość, wzrasta bezpieczeństwo, bo trzeba uważać do tego z prawej strony. Ale radni i prezydent miasta głównie. Jak zechce w ogóle takie prawo egzekwować? Bo do tej pory, tak jak u mnie, jeździ się z prędkością 60 na godzinę i wszyscy to tolerują. Od policji, poprzez Straż Miejską, prezydenta i wszystkich radnych, którzy przynajmniej raz przez jeden miesiąc w roku powinni chodzić piechotą, a nie jeździć do pracy samochodami. Pani profesor Pożyńska będzie chodziła na pewno pieszo, bo nie ma prawa jazdy.
rozumiem, że na tym zakończyliśmy naszą debatę. Dziękuję. Czy pani chciała się odnieść, pani profesor?
Ja się chciałam odnieść, ponieważ... No właśnie, to może to moje jedno zdanie, bo może każdy z państwa potem się odniesie tym jednym zdaniem. Ponieważ jestem śpiewaczką, może już emerytowaną, ale chciałabym państwu tak troszkę umilić i zaproponować wspólne zaśpiewanie pieśni, która powinna nas łączyć, a nie dzielić. Może ja zaintonuję. Kto umie, proszę zaśpiewać ze mną. Jak długo w sercach naszych, choć polska kropla krwi, jak długo w sercach naszych, ojczysta miłość tkwi, stać będzie kraj nasz cały, stać będzie piastów gród, zwycięży orzeł biały, zwycięży polski lud.
Dziękujemy serdecznie. To było niezwykłe i niespodziewane. Dziękujemy serdecznie. Kończymy. Jeszcze są głosy z publiczności. Ale pytanie.
Są trzy nazwiska, które poparły podwyżki krzyżu z Platformy Obywatelskiej. To jest pani Rada Chmiel.
Czyli nie ma pan pytania, panie Jacku.
Pan Radny Pruś, oczywiście. To trzeba wspomnieć, bo to nie było coś powiedzieć.
Ale pytanie, jaki jest
Dziękujemy, dziękujemy serdecznie. I teraz, proszę państwa, pani Małgorzato, przepraszam, jedno zdanie na koniec od każdego z kandydatów. Rozpoczniemy może tym razem, ponieważ było od początku, teraz od tyłu alfabetu. Panie Stanisławie, podsumowanie króciutkie, zdanie na koniec.
No cóż.
Drodzy państwo, prosimy o wysłuchanie wszystkich kandydatów.
Przepraszam. No cóż, troszkę sobie tutaj porozmawialiśmy, podyskutowaliśmy. Miejmy nadzieję, że jakieś tam argumenty do państwa wysłuchaliście państwo pewnych argumentów. Mam nadzieję, że pewne argumenty do państwa dotarły, inne nie. Mam nadzieję, że dokonacie trafnego wyboru 21 listopada. Zapraszam do urn i polecam listę numer 21.
Dziękujemy. Pani Halina Dyszko.
Proszę państwa, nasz program również możecie na listach zobaczyć KW Praca dla Polski. Jest to komitet, jeszcze raz przypominam, niepartyjny dla państwa obywatelskich.
Dziękuję bardzo, pan Jacek Teodorczyk.
Ja przede wszystkim chciałem podziękować za krytyczne uwagi. Nie wiem, pan, który wyszedł, powiedział, że od czegoś się wymigałem, do tej, nie zdążył powiedzieć od czego i będę sobie to pytanie zadawał. Ale na zakończenie ja chcę tylko jedno powiedzieć, to co mówiłem. Proszę państwa, uchwałę podejmuje Rada Miasta Gdańska, to jest organ uchwałodawczy i Rada Miasta za wszystko ponosi odpowiedzialność. Ja jestem też cząstką tej rady i się nie wymiguję. I chciałbym, żeby mieszkańcy, prezydent może chcieć wiele rzeczy, jeżeli rada powie nie, tego nie przeprowadzi. I o tym pamiętajmy, wybierając przyszłą Radę Miasta Gdańska. To wszystko, dziękuję. Życzę powodzenia i dziękuję szczególnie za krytyczne uwagi. Dziękuję.
Dziękuję pani Bożena Kuszka.
Proszę państwa, głosujcie na Solidarność. Ja tylko powiem jedno. Ja już tutaj już powiedziałam swoje kredo, wyśpiewałam. Natomiast powiem tylko tak, że jeżeli wszyscy będziemy naprawdę szczerze śpiewać, mocno, to w śpiewie naprawdę jest ogromna siła i moc. I naprawdę śpiewem i pieśnią możemy nawet odnowić duchem nawet.
Szanowni państwo, ja wierzę, że również Platforma Obywatelska zainteresowana jest, żeby w Radzie znalazła się opozycja, bo to się chyba lepiej rządzi niż jedno władztwo. W związku z powyższym oddajcie na nas głos, żeby rzeczywiście w Radzie Miasta powstała dobra, merytoryczna opozycja.
Gdańsk potrzebuje zmian, więc nowych ludzi i zapraszamy do głosowania na szczególnie bezpartyjnych kandydatów.
Władza należy do państwa. To państwo 21 realizujecie rzecz najważniejszą. To was siła, was władza, a dla mnie nie ulega wątpliwości. Najwyższa pora zmienić to wszystko. Czas na zmianę.
Pani Małgorzata Kuję, bardzo proszę.
Dziękuję.
wstępnie na początku powiedziałam, chciałam przede wszystkim Państwu podziękować za te 4 lata i lata poprzednie. Dziękuję bardzo. To były naprawdę wspaniałe w Kuźnicy. Dużo, dużo wspaniałych momentów przeżyłam. Dużo tematów jest w trakcie. Dziś proszę Państwa o poparcie. Chciałabym móc kontynuować pracę radnej, którą znam i którą lubię. A Państwu Osowianom życzę kompetentnych radnych, niezależnie czy będą reprezentować lewicę czy prawicę. Dziękuję.
Dziękuję Pan Jakub Arbi.
Gdańsko niedokoprzemocyjne ma taką dewizę może możliwości. Sądzę, że Gdańsk może być może jeszcze większych możliwości, jeżeli zagłosujecie Państwo na przyszłość dla Gdańska. Postulujemy m.in. obniżkę podatków lokalnych dla pobudzenia przedsiębiorczości. Wiele innych pomysłów, co można przeczytać na naszej stronie internetowej. Dziękuję.
Dziękuję. Ja jestem zobowiązana wielce podziękować Pani Dyrektor Marzeni Majrowskiej za ponowną gościnę, podziękować gazetce u nas Karolowi Ważnemu za współpracę i również za cenne uwagi pozdrowi Stara Oliwa.pl. Dziękujemy bardzo i zapraszamy do Oliwy.
Dziękuję.
Thank you.